Otwieram 55. sesję Rady Miejskiej w Ozimku. Informuję wszystkich obecnych, iż dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą systemu nagrywania dźwięku. Witam radnych obecnych na dzisiejszej sesji, burmistrza Ozimka pana Jana Labusa, zastępcę burmistrza pana Zbigniewa Kowalczyka, panią skarbnik Marię Błachutę, panią sekretarz Barbarę Durkalec, panią mecenas Elżbietę Pakurę-Mikitów, panią dyrektor Domu Kultury, panią kierownik, dyrektor Biblioteki w Ozimku, radnego powiatowego pana Jana Karpę, zaproszonych gości, sołtysów, media oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Sekretarzem na dzisiejszej sesji będzie radny Piotr Bąk. Protokoły z 52 sesji z 25 czerwca 2018 roku oraz 53 nadzwyczajnej sesji z 2 lipca 2018 roku i 54 nadzwyczajnej sesji z 23 sierpnia 2018 roku są do wglądu i jeśli nie będzie uwag, zostaną przyjęte pod koniec sesji. Ustalony przeze mnie porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem. Odczytam Państwu teraz porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Interpelacje radnych. Punkt trzeci. 3.1. Podjęcie uchwał. 3.1. W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Ozimek. Projekt uchwały, druk nr 1. 3.2. W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Projekt uchwały, druk nr 2. 3.3. W sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych gminy Ozimek. Projekt uchwały, druk nr 3. 3.4. W sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu obywatelskiego miasta Ozimka na 2019 rok. Projekt uchwały, druk nr 4. 3.5. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały, druk nr 5. 3.6. W sprawie przedłużenia trwałości poręczenia pożyczki. Projekt uchwały, druk nr 6. 3.7. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Projekt uchwały, druk nr 7. 3.8. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały, druk nr 8. Punkt 4. Informacja z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku i stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Punkt 5. Ocena bazy sportowej w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, wykorzystanie obiektów, sport masowy. Punkt 6. Funkcjonowanie OSP w gminie. Punkt 7. Zarządzanie kryzysowe w gminie. Punkt 8. Sprawozdanie burmistrza ze swojej działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie. Punkt 9. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. Punkt 10. Sprawy różne i organizacyjne. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, proszę o podniesienie. Wniosek formalny, rozumiem. Proszę bardzo. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu.
W związku z tym, że 20 sierpnia 2018 roku do pana przewodniczącego, ale też do mojej wiadomości, wpłynął wniosek młodych mieszkańców wschodni o pomoc przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. W międzyczasie już ja wystąpiłem z wnioskiem do burmistrza, przyszła odpowiedź z PGKiM-u i w związku z tym jawno, ale jednak to uważam, że Rada Miejska powinna znać całą tą sprawę. I w związku z tym, panie przewodniczący, ja wnoszę o zmianę porządku obrad i w punkcie 10 wprowadzenie punktu o następujący treść. Informacja o sposobie załatwienia wniosku w sprawie podłączenia do kanalizacji. A w tym momencie punkt sprawy różne organizacyjne miałby numer 11.
Dziękuję bardzo. Został zgłoszony wniosek formalny. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu informacja na temat załatwienia sprawy przez PGKiM. Panie radny, dobrze powtórzyłem, informacja na temat załatwienia sprawy przez PGKiM. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję w takim razie, że punkt został wprowadzony do porządku obrad. Odczytam państwu teraz zmieniony porządek obrad. Punkt 1. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 2. Interpelacje radnych. Punkt 3. Podjęcie uchwał 3.1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Ozimek, projekt uchwały druk nr 1. 3.2 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Projekt uchwały druk nr 2. 3.3. W sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych gminy Ozimek. Projekt uchwały druk nr 3. 3.4. W sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu obywatelskiego miasta Ozimka na 2019 rok. Projekt uchwały druk numer... Przepraszam, na 2019 rok. Projekt uchwały druk numer 4. 3.5. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały druk numer 5. 3.6. W sprawie przedłużenia trwałości poręczenia pożyczki. Projekt uchwały druk numer 6. 3.7. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Projekt uchwały druk nr 7. 3.8. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały druk nr 8. Punkt 4. Informacja z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku i stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Punkt 5. Ocena bazy sportowej w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, wykorzystanie obiektów, sport masowy. Punkt szósty, funkcjonowanie OSP w gminie. Punkt siódmy, zarządzanie kryzysowe w gminie. Punkt ósmy, sprawozdanie burmistrza ze swojej działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie. Punkt dziewiąty, przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. Punkt dziesiąty, informacja o sposobie załatwienia sprawy przez PGKiM. Dotyczy sprawy przyłącza do kanalizacji. Punkt jedenasty, sprawy różne i organizacyjne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję w takim razie, że porządek obrad został przyjęty większością głosów, 13 głosów za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu drugiego. Interpelacje radnych. Informuję, iż między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja. Punkt trzeci, podjęcie uchwał. Punkt 3.1. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Ozimek, zawarty w druku nr 1. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 55 łamane przez 352 łamane przez 18 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Ozimek została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zawarty w druku nr 2. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 55 łamane przez 355 łamane przez 18 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych gminy Ozimek, zawarty w druku nr 3. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 55/354/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych gminy Ozimek została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.4. Projekt uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu obywatelskiego miasta Ozimka na 2019 rok, zawarty w druku nr 4. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Pani sekretarz, proszę.
Ja chciałam tylko zgłosić autopoprawkę w imieniu pana burmistrza. Państwo otrzymali załącznik do uchwały. Druk formularza konsultacyjnego przez niedopatrzenie został do projektu uchwały dołączony druk, nad którym pracowaliśmy. I pierwsza część została z poprzedniej formy konsultacji i uległy usunięciu miejsce zamieszkania, data urodzenia. Zostawiamy tylko imię i nazwisko, to są dane, które będziemy od mieszkańców wnioskować. Usunięte również zostanie w punkcie 4 podpunkt C, gdzie podanie imię i nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania są niezgodne z danymi w ewidencji ludności. I uaktualniamy rok, że do ukończenia 18 roku życia osoby głosujące będą musiały mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzającego tą możliwość złożenia tej ankiety konsultacyjnej.
Dziękuję bardzo. Radny pan Marceli Biskup, proszę.
Ja mam w tej kwestii pytanie, jeśli chodzi o ten wiek, do 18 roku życia, ale od którego roku życia, nie jest to sprecyzowane. Ale chwileczkę, to jest jakaś to jest niedorzeczność, bo to będzie prawo do nadużycia będzie, jak będą dzieci, rodzice miały dzieci jedno, dwuroczne i co, tego dziecka się zapyta, na co chcesz głosować, przez to nie ma sensu żadnego.
Tak, dziękuję bardzo.
Dla mnie to jest w ogóle nielogiczne i to w ogóle powinny przejść pod głosowanie taki wzór projektu, bo to będzie doprowadzać do nadużyć. Takie jest moje zdanie.
To jest, zdaje się, spowodowane pismem wojewody, stanowiskiem wojewody, tak? Pani mecenas, proszę bardzo.
Proszę Państwa, takie zapisy, o których Pan Radny mówi z ograniczeniem tego wieku, mieliśmy w poprzednich latach obowiązujących uchwałach i w ubiegłym roku, po roku od uchwalenia, bo na krótko przed upływem roku, bo wojewoda może przed upływem roku wnieść taką skargę do WSA, skorzystał z tego prawa i wniósł o stwierdzenie nieważności naszej uchwały i to, co Pan Radny powiedział, było przedmiotem argumentacji ze strony gminy, a mianowicie, że w tym momencie w ogóle nie mamy możliwości jak gdyby nawet weryfikowania tego, bo tam było jak gdyby w tej skardze było nawet szerzej, bo tam nie chodziło tylko o wiek, ale również o potwierdzenie tego, że ktoś zamieszkuje w sensie przedstawienia dowodu tożsamości i tym podobne. I tutejszy sąd administracyjny wyraził stanowisko, że rada w ramach tutaj tych kompetencji do określenia procedury konsultacji nie jest uprawniona do tego, żeby wskazywać jakikolwiek wiek. To jest poza kompetencją rady, a ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie również żadnych limitów, żebyśmy się to mogli odwoływać do jakichś innych aktów rangi ustawowej. Zatem to że pana to denerwuje, to jest jakby jedno, natomiast no, to nie my tworzymy prawo, tylko jest tworzone na znacznie wyższym szczeblu, tam nie wprowadzono żadnych ograniczeń, a sąd zakwestionował kompetencje rady do ustalania jakichkolwiek limitów wiekowych w tym zakresie.
Tak, dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, panie mecenas, czy te ankiety trzeba podpisać?
Nie jest wymagane w przypadku ankiety.
No właśnie.
To znaczy elektroniczne, ja pytam, czy osoba wypełniająca ankietę musi znać alfabet.
Tak, nie podchodźmy do tego wszystkiego jak gdyby w kwestiach absurdu, bo jeżeli ktoś się nie potrafi podpisać, to chyba logicznym jest, że nie złoży tej ankiety, prawda? No bo ona musi spełniać jak gdyby wymogi określone uchwałą, więc jeżeli ktoś się nie potrafi podpisać, bo nie umie i tak mówi, że jest noworodkiem, no to w tym momencie tej ankiety nie może skutecznie złożyć, prawda?
No nie wiem, bo przed wojną to były krzyżyki, pani mecenas. Nie ma krzyżyków. Radny pan...
Z tego, co mnie uczono na prawie, na teorii prawa, to podpis to jest imię i nazwisko. Nie jakaś parawka, nie jakiś znaczek, tylko podpis to jest imię i nazwisko. I to już jest chyba w zakresie teorii prawa gdzieś doprecyzowane i w piśmiennictwie.
Dziękuję bardzo. Radny Joachim Wisbach, a później radny Piotr Bąk.
To w tym układzie mam pytanie, na jakiej zasadzie to upoważnienie przez to dziecko, ja nie wiem, na niemowlaka czy jednoroczne, swojego opiekuna ma wyglądać. Jaki to dokument na to? To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Przecież wszyscy wiemy, że co chwilę nasi wybrańcy na wiejscy tworzą buble prawne, które ktoś tam gdzieś później prostuje lub nie. Ja nie rozumiem, ja na przykład nie widzę siebie, że miał zacząć tak absurdalnym podnosić rękę i głosować za tym, żeby było. Bo dla mnie to jest naprawdę wbrew jakiemuś rozsądkowi czy czemukolwiek. I ja nie wiem, to obraża moją, nie powiem już to, jeżeli tak to ma wyglądać. W końcu też nie rozumiem. No cały czas z tego, co byłem przekonany do dzisiaj, że to my tutaj też tworzymy jakiś rodzaj prawa miejscowego, po to jest ta Rada Miejska powołana. Dobrze mówię, czy nie? Wiem, że jest nadrzędny ten, ale czy na przykład mamy się z ewidentnym...
Znaczy, panie radny, jakby...
Dobrze, dziękuję.
Tu mamy do czynienia z autorytetem jakiegoś orzeczenia sądowego. Orzekł tak sąd, więc generalnie no, szanujemy te wyroki sądowe. No nie ma co tutaj komentować. My też uważamy, że w pewnym sensie takie rozwiązania są absurdalne, tak jak pan powiedział. Natomiast tutaj sąd się nie skupił na tym absurdzie, czy chodzi o ten wiek, czy nie, tylko na zakresie kompetencji. Że rada nie jest uprawniona do określania w tej uchwale tego limitu wiekowego i to jest jakby argument merytoryczny wykraczający jak gdyby poza ocenę w tym momencie, czy to jest zdroworozsądkowe, czy nie. Sąd się skupił na kwestiach formalnych, a mianowicie na braku kompetencji do rozstrzygania pewnych kwestii. Taki jest wyrok i winniśmy go tutaj jakby uszanować. Co do kwestii upoważnienia, to ja nie wiem, to są chyba zmiany, które pani sekretarz wprowadzała aktualnie, więc wydaje mi się, że tutaj pani sekretarz odpowie na tą drugą część pytania.
Tak, a z drugiej strony, proszę państwa, to trzeba również wziąć pod uwagę, no nie podoba nam się, że nie ma tego ograniczenia, ale że to jest budżet obywatelski, on jest przydatny. Więc tutaj przy głosowaniu, o tym musimy pamiętać. Radny Piotr Bąk, później radna Aldona Koczor, a później radny Henryk Libera.
Budżet jest przydatny, ale proszę państwa, może dojść do absurdów, bo dajmy na to, skrzykną się rodzice dzieci na przykład z Dworcowej, którzy mają kilkoro do 10 lat. Podpiszą się za nich i sobie wymyślą wiatę na imprezy plenerowe. I co zrobimy? Może nie 16, ale 12 lat powinno być, no przynajmniej. Nie wiem.
Dziękuję bardzo. Radna Aldona Koczur.
Powtarzam jeszcze, że tak jak było wcześniej, to właśnie województwo śląskie i województwo małopolskie wprowadziło właśnie ograniczenie do od 16, a w innych województwach od 18 do budżetu. Właśnie. No bo w innym województwie, to znaczy co? U nas wojewoda i sąd jest inny.
Różne Polski.
Państwa, jakbyście zwrócili uwagę, to bardzo często to jest sąd wojewódzki, to jeszcze nie jest jakaś tam, powiedzmy, zasada prawna. Natomiast to orzecznictwo akurat WSA w Opolu ma wsparcie w wyrokach już jak gdyby tego wyższego rzędu i tu nie ma, że tak powiem, z czymś dyskutować. Ta kwestia jest zasadą prawną. Poza tym weźcie też pod uwagę to, że jakaś uchwała obowiązuje, to nie znaczy, że ona jest zgodna z prawem. Przy takiej ilości gmin, jaka jest w województwie śląskim, czy w województwie małopolskim, znacznie większa niż na Opolszczyźnie, nie sposób zakwestionować wszystkich orzeczeń. Natomiast to, że takie orzeczenia się pokazały, to obliguje te gminy również w przyszłości do ich zmiany na bieżąco. No, myśmy już, proszę Państwa, też tę uchwałę wykonali. Tak naprawdę na etapie orzekania sądu ta uchwała już była wykonana. Te zadania zostały ujęte w budżecie. Niemniej jednak ona została jak gdyby stwierdzona nieważność w tych określonych punktach jakby z przyczyn formalnych, a nie z takich, że uniemożliwiło nam tę realizację jakiegoś zadania, bo ono na tym etapie już zostało dawno zrealizowane. My nie możemy patrzeć, że ktoś inny ma w uchwale, bo tak jak mówię, to wcale nie znaczy, że ta uchwała jest zgodna z prawem.
Dziękuję bardzo. Radny Henryk Libera.
Tutaj chyba jesteśmy wszyscy zgodni, że największa kontrowersja budzi uprawnienie osób, które są poniżej 18 roku życia, czy nawet małoletnich, a nawet dzieci świeżo co urodzonych do głosowania. Ja mam pytanie następujące. Wojewoda oczywiście orzeczenie, że my nie możemy tego. Czy istnieje inna możliwość prawna zablokowania w jakikolwiek sposób głosowania tych osób poniżej, powiedzmy, 16 roku życia?
Jakbyśmy chcieli zakwestionować, nie wiem, stwierdzenie, że ktoś jest obywatelem tej gminy lub nie, czy jest mieszkańcem tej gminy, bo gmina zgodnie z ustawą o samorządzie jest to wspólnota mieszkańców zamieszkujących na jej terytorium. I tutaj nawet jeżeli to będzie grupa nastolatków i oni stwierdzą, że nie wiem, w szkole jest jej potrzebny jakiś parasol plenerowy czy coś innego, to musimy wziąć pod uwagę, że to też są mieszkańcy tej gminy. To nie są wybory do Sejmu, do Senatu, gdzie ten cenzus czy ta kwestia tego wieku mogłaby mieć jakieś istotne znaczenie. My tu mówimy o zadaniach, które mieszkańcy chcieliby widzieć jako przydatne. Ja myślę też, nie popadajmy w jakiś absurd i nie zakładajmy, że przedszkolaki tu przyjdą i będą składać ankiety. No, może przyjdą, może nie przyjdą, ale teraz zobaczcie, do chwili obecnej nie było takiej praktyki, no i tyle. To jakbyśmy tak chcieli mówić, to był taki jeden polityk, który mówił, że odbierzmy kobietom prawo głosu, bo i tak głosują jak mężczyźni. No. Myślę, że nie popadajmy też w jakiejś skrajności. Zobaczymy, jak to będzie realizowane w tym roku. Jeśli pojawią się jakieś kontrowersje, czy coś zostanie przekroczone, to wtedy wydaje mi się, że przy kolejnym rozdaniu już teraz przepisy będą regulowały i Państwo będziecie mieli możliwość na bieżąco w tej chwili określić, jak ten budżet obywatelski, ta procedura będzie wyglądała. Więc przy kolejnej kadencji mamy możliwość, że tak powiem, wdrożenia prac. I tu jest pole popisu, nie wiem, otwarte do tego, co będziemy robić, bo na dzień dzisiejszy pod względem jak gdyby kompetencji Rady, bo pan radny dalej nawiązuje jakby do pytania, czy można to ograniczyć, więc mówię, że z perspektywy orzeczenia sądu nie leży to w kompetencji Rady, bo Rada nie jest władna robić jakichkolwiek machinacji przy tym wieku. Czyli mówimy tylko o procedurze, a nie o tym, kto może. Także szukanie jak gdyby tych ograniczeń to nie w miejscu tej decyzyjności, tak jakby Rady, nie? Także tutaj z tej perspektywy na dzień dzisiejszy nie możecie tego ograniczyć, bo nie leży to w waszej kompetencji, nie? Niestety.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Libera, proszę.
Ja zrozumiałem pełną wypowiedź i nie budzi kontrowersji to, że osoby świadome będą decydowały, te, które same znajdą problem i będą próbowały go rozwiązać. Chodziło o manipulację polegającą na tym, że będą głosowały te osoby, które faktycznie nie mają żadnego zdania wyrobionego. I to o to chodziło. No, pani uświadomiła, że to ten zapis jest raczej nie do obejścia, jeśli chodzi o nas. Czekamy do następnego budżetu w takim razie.
Dziękuję bardzo. Radny Marceli Biskup.
Ja się nie mogę z tym zgodzić, bo pani mecenas nie rozumie mojej idei w tym temacie, bo uważam, że na zdrowy chłopski rozum, zastanówmy się tak, zbiorą się, załóżmy, z całym szacunkiem matki w przedszkoli, wokół tutaj i żłobka i tak. I matki mówią tak, słuchajcie, no jest taki plan, projekt, podpisujemy się. A ten noworodek coś, ten pierwszy, ten trzylatek odpowie na pytanie? Czy to być, on musi mieć wolną wolę, musi wiedzieć, czego żąda to dziecko, na zdrowy rozsądek, co on chce, a nie decydować będą matki i rodzice za te dzieci. Dla mnie to jest w ogóle poza jakimś zasięgiem, to jest absurd dla mnie. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Ja tylko zwrócę panu radnemu uwagę, że w dużym zakresie to jednak rodzic decyduje za dziecko, a nie dziecko. Ma owszem wolną wolę, ale ograniczoną władzą rodzicielską, o ile mi się dobrze zdaje. Radny pan Henryk Libera.
Pytanie czysto hipotetyczne i to do pani radcy pewnie. Jeżeli byśmy nie przyjęli tej uchwały dzisiaj, co by się stało? Nie będziemy mieć budżetu po prostu.
No to jest tak, przeprowadzenie tych konsultacji w sprawie, to jest jak gdyby, my nie jesteśmy gminą takiego rozmiaru, żeby u nas budżet obywatelski był obligatoryjny i przebiegał według określonej formuły. Moim zdaniem jakby składanie jakichś wniosków do budżetu, tylko w tym momencie już będą dowolne wnioski mieszkańców, będzie polegało na tym, że nie wiem, ktoś może napisać z prośbą o ujęcie w budżecie i wolna wola burmistrza, czy on to ujmie w projekcie, czy też państwo później w ramach procedury budżetu.
Ale mówimy o sytuacji, kiedy nie ma budżetu.
No i mówimy o kiedy nie ma budżetu, nie? A więc generalnie od lat i w poprzednich latach zawsze tak było, że zdarzało się, że mieszkańcy jakieś takie pisma pisali do gminy, podania, że proszą, żeby na przykład ich ulica była wyremontowana, wybudowana, czy cokolwiek innego. Także przynajmniej jak dla mnie osobiście do tej pory procedura uchwalania tego budżetu w sensie jakichś konsultacji, tworzenia budżetu obywatelskiego, to nie pomijała i tak, czy inaczej, była jakimś wyjściem naprzeciw umożliwieniem mieszkańcom w jakiś sformalizowany sposób składania jakichś wniosków w tej procedurze. Ale nigdy, przynajmniej mam do czynienia z wieloma gminami i w tych gminach, nigdy nie było tak, że jak mieszkaniec coś tam zgłosił, to zostało to bez jakiegoś odzewu. Radni miałem zawsze na każdym etapie możliwość przegłosowania takiego zadania. Zresztą państwo dobrze wiecie, że radni do samego końca mogą budżet zmieniać i gdyby się pojawił jakiś tam głos, myślę, zasadniczy, znaczący i tak dalej, to nawet gdyby nie był w tej procedurze ujęty, to pewnie byście się państwo nad nim też pochylili.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Reasumując, bo tutaj wiele wypowiedzi było, jeżeli byśmy tej uchwały nie podjęli, to budżetu, ten budżet mógłby być bez tych konsultacji, czy nie mógłby być?
To już tłumaczę panu. Budżetu nie byłoby. Byłyby podania obywateli do burmistrza i rozstrzyganie burmistrza, co robimy. Natomiast myślę, że warto przyjąć tę uchwałę, dlatego że jest to zejście pieniądza na dół, dobre go wydawanie i zgodnie z wolą większej grupy mieszkańców. Dlatego też warto tę uchwałę przyjąć. Proszę bardzo, panie radny.
Tam kolejne pytanie. No, będą te konsultacje. Zagłosują, znaczy wypowiedzą się nawet dwulatkowie, niemowlaki, to wszyscy się tutaj wypowiedzą i będzie zadanie, które z punktu widzenia interesów gminy czy zdrowego rozsądku będzie niezasadne. I nic nie wiąże tutaj burmistrza i rady. Te wyniki konsultacji wiążą burmistrza i radę ostatecznie, czy burmistrz może dowolnie to zmienić, nie uwzględnić tego? Dziękuję.
No, patrzmy pod tym kątem, że gmina może realizować tylko swoje zadania własne. Nie wiem, gdyby ktoś chciał, nie wiem, lotnisko wybudować tutaj na koszt gminy, to już takie abstrakcyjne wskazanie. No to absolutnie, bo to się nie mieści, ten rodzaj komunikacji w zadaniach własnych gminy. Więc tutaj patrząc pod tym kątem, mieszkańcy mogą zgłaszać różne zadania, ale ich przyjęcie w ramach budżetu wiąże się z tym, czy rzeczywiście one należą do zadań własnych gminy i w ramach tych konsultacji później całej procedury uchwalania budżetu, z tego co kojarzę, zawsze jest zaznaczane, że to zadanie musi się mieścić w zadaniach własnych gminy i tylko takie można zgłaszać i tylko takie zostaną przyjęte do budżetu. To nie jest tak, że można zgłosić cokolwiek. No bo jesteśmy związani jednak reżimem finansów publicznych, który nam pozwala tylko działać w granicach zastrzeżonych przepisami prawa.
Tak, z tego co wiem, to komisja chyba dopuszcza jakieś tam zadania lub nie dopuszcza. Pani sekretarz, proszę.
W sumie idea tego budżetu na 2019 rok nie będzie różniła się oprócz tej granicy wiekowej niczym. W dalszym ciągu będzie regulamin przyjmowania. W pierwszej kolejności muszą wpłynąć wnioski kompletne. To nie jest tak, że jest wpływa, chcemy wybudować coś, musi to być, koszty tego wniosku muszą obejmować i dokumentację, wszystkie pozwolenia i nie może to być etapowania, czyli w pierwszym etapie tylko dokumentacja, a później realizacja. To ma być kompleksowa inwestycja. Po zweryfikowaniu tych wniosków pod względem formalnym komisja powołana składająca się z radnych, tak jak ostatnio z pracowników, bada te wnioski pod względem formalnym, czy są zadania gminne, czy w kosztorysie, który jest podany w tym wniosku, czy ta całość tego zadania jest ujęta i jest podejmowana decyzja, czy ten wniosek podlega dalszym konsultacjom, czy jest odrzucony. Jeżeli jest odrzucony, informujemy wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku. I w poprzedniej edycji były takie sytuacje i w pierwszej edycji, i w drugiej, gdzie wnioski zostały odrzucone z uwagi na to, że były niekompletne, nie spełniały, nie były to zadania własne gminy, czy po prostu nie były możliwe do realizacji w podanych kosztach.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zgłaszał się pan Łukasz Szewczyk. Proszę bardzo. Tylko proszę wziąć sobie mikrofon, mówić do wyłączonego mikrofonu.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Szewczyk, jestem pierwszy raz na sesji Rady Miejskiej w Ozinku. Przysłuchując się Państwa dyskusji, chciałem zaproponować takie rozwiązanie, mi przyszło do głowy w kwestii wieku osób, które by miały głosować w budżecie obywatelskim. Mianowicie według prawa cywilnego osoba do 13 roku życia nie może podejmować żadnych czynności prawnych. Jeżeli głosowanie w budżecie obywatelskim jest taką czynnością prawną, to wtedy można przynajmniej te granice ustalić do 13 roku życia. To jest tylko taka moja luźna propozycja. Ja nie jestem prawnikiem, natomiast jeżeli jest to czynność prawna, no to osoba do 13 roku życia nie może takiej czynności prawnej podejmować, ale to jest tylko moja sugestia. Dziękuję Państwu.
Tak, dziękuję bardzo. Tu właśnie dyskusja cała idzie w tym kierunku, proszę Pana, że nie można w jakikolwiek sposób ograniczyć wieku osoby, która może głosować. Jeszcze Pani Mecenas, proszę.
Chciałbym wytłumaczyć jak gdyby istotę. Radni w przypadku tej uchwały nie podejmują decyzji o tym, kto może głosować w budżecie obywatelskim, tylko co do sposobu, miejsca i terminu przeprowadzenia konsultacji. I w ramach tego jest to jak gdyby są tutaj ściśle związani ustawą, która mówi, że tylko w tym przedmiocie radni w przypadku tej uchwały mogą się wypowiedzieć. Więc ta uchwała to nie miejsce, czas i sposób na określenie tego, kto może. To leży poza gestią. Czyli nie możemy tutaj pisać o tym, czy 13 lat, czy 14, czy 17, czy 18, ponieważ to, co Pan mówi, jest oczywiste i jest nam wiadomym. Natomiast nie jest to ta uchwała, w której radni mogą określać, kto może brać udział w konsultacjach, ponieważ uchwała dotyczy miejsca, terminu i sposobu. I w tym zakresie, tak jak powiedziałam, nie mieści się określanie tego, kto może brać udział w konsultacjach. Także taki zapis, jak Pan mówi, mieliśmy, co miało właśnie jak gdyby usprawnić tutaj przede wszystkim służbom urzędu przeprowadzenie tych konsultacji, ale ten zapis właśnie z tych względów, o których wspomniałam, został zakwestionowany przez nadzór wojewody i sąd wojewódzki, pomimo tego, że w uprzednich latach zdarzało nam się takie zapisy mieć, niemniej jednak no, raz żeśmy to przetestowali, przeszło to przez służby wojewody, zostało zweryfikowane negatywnie i na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, nie możemy takich zapisów w uchwale ująć.
Tak, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Leszek Jaremko? Nie, wydawało mi się, że Pan się zgłaszał, przepraszam. Pan radny Joachim Wilbach, proszę.
Znaczy, no tak, ja myślę, że radni wyrazili swoje zdanie na ten temat, no ale no trzeba będzie przyjąć po prostu uchwałę, żeby nie pozbawić tutaj możliwości wykorzystania. Ale niech po prostu mieszkańcy wiedzą, jak czasami pewne rzeczy wyglądają, że nie na wszystko ta rada chociażby chciała ma wpływ.
Tak, dziękuję bardzo. Czy możemy przystąpić w takim razie do głosowania, tak? Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała numer 55/355 /18 w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu obywatelskiego miasta Ozimka na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zawarty w druku nr 5. Informuję, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zaopiniowała go negatywnie. Komisja Budżetowo-Gospodarcza oraz Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej nie opiniowały tego projektu uchwały, wnioskując o pozostawienie go do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji. No ja, proszę Państwa, nie byłem na komisji. Kieruję się uwagami pani kierownik Katarzyny Smolnik. Proszę bardzo, pani kierownik.
Więc tak, wyglądało ten, bo dzisiaj odsłuchiwałyśmy, też nie byłam na komisji, natomiast odsłuchiwałyśmy, Państwo zgłosili wniosek, tylko ten wniosek nie został zapisany, nie zwrócili mi też na to uwagę przewodniczący obu komisji. Natomiast po konsultacji w dniu dzisiejszym jest wniosek, natomiast nie przyjmowaliście tego, pozostawiliście to, przyjęliście wniosek radnego o zmniejszenie kwoty. To będzie w dalszej części, pan przewodniczący to odczyta. Natomiast pozostawiliście rozpatrzenia ten projekt uchwały na dzisiejszej sesji. Nie przegłosowaliście tego projektu uchwały, tylko przyjęliście wniosek radnego, który został zgłoszony. Dzisiaj było to odsłuchiwane.
Tak, dziękuję bardzo. Czy sprawa została wyjaśniona, czy też Państwo inaczej pamiętają? Możemy zrobić 10 minut przerwy, jeśli Państwo chcą. Proszę bardzo.
Był mój wniosek. W zasadzie było tak, tylko że jeszcze było dopowiedziane, że burmistrz po prostu ustosunkuje się do tej propozycji. Do tej propozycji na sesji. Burmistrz się ustosunkuje.
Tak, Państwo nie wyczekali. Ja w naszym części mam ustosunkowanie się burmistrza do propozycji. Kontynuujemy. Informuję, że dwie osoby opuściły nasze obrady, pan Marek Elis i pan Ryszard Koźlik, i będziemy głosować teraz w 13 osób. Burmistrz Ozimka przychylił się do wniosku Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawiając autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na obniżeniu paragraf 1 punkt 2 litera E, powtórzę, paragraf 1 punkt 2 litera E z kwoty 6,60 na kwotę 6,55. Jednocześnie burmistrz Ozimka prosi o przyjęcie pozostałych stawek bez zmian, mając na uwadze budżet gminy na 2019 rok, gdzie są zgłaszane liczne potrzeby mieszkańców gminy oraz następuje wzrost kosztów utrzymania oświaty, jak i innych jednostek organizacyjnych. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Nie mogłem być na komisji ze względów osobistych, ale w tej gminie, i słyszymy powszechną krytykę, że w tej gminie są już wysokie podatki. I znowu mamy te podatki podnosić. W związku z tym, że jest to praktycznie miesiąc przed wyborami, ja nie wiem, czy będę dalej radnym, czy nie będę, nikt z nas tego nie wie, nikt z nas nie może mieć takiej pewności, ale dbając o interes mieszkańców, przedsiębiorców, uważam, że podwyższanie jakichkolwiek stawek podatku jest nie do przyjęcia. I w związku z tym bezwzględnie będę głosować przeciwko tej uchwale i apeluję do radnych, żeby zagłosowali przeciwko tej uchwale. Pieniędzy można poszukać w innym miejscu. Jeżeli potem nawiążemy, raczej później będziemy obradować czy omawiać wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, to tam mamy zaległości podatkowe. Więc może zamiast podnosić podatki dla tych, którzy je płacą, to może trzeba się skupić na egzekwowaniu tych niezapłaconych podatków. A to znacznie będzie większa kwota niż to, co wpłynie z tej podwyżki podatków. I może trzeba iść w tą stronę. Bo znowu uczciwy obywatel płacący podatki dostaje po łbie, natomiast ci, którzy nie płacili, no to dalej nie będą płacić, tylko tyle, że w związku ze wzrostem stawek, to im się zaległości będą powiększać bardziej niż dotychczas. Także, tak jak mówiłem, wypowiedziałem swój pogląd, bezwzględnie zagłosuję przeciwko tej podwyżce podatków, bo są inne sposoby na uzyskanie wpływów budżetowych, a nie podniesienie podatków. Notabene, jestem, panie burmistrzu, zdziwiony, bo gdyby pan nie kandydował na następną kadencję, to bym to rozumiał, ale pan kandyduje. I myślę, że również należy mieć na uwadze względy podatkowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Burmistrz chce odpowiedzieć i później pan radny Joachim Wisbach. Proszę, panie burmistrzu.
Chciałem powiedzieć, dlatego że kandyduję, to też widzę, jakie są potrzeby gminy. I nie, że pan jest przeciw, bo pan nie wie, ja też nie wiem, co się wydarzy, ale dbam o przyszłość gminy i ten krok jest zrobiony po to, żeby te potrzeby, które cały czas narastają i są zobowiązania gminy wobec mieszkańców różne, bo potrzeby mieszkańców są ogromne, to jest między innymi zadbanie o to, żeby te potrzeby zostały realizowane. I jeżeli pan ma prawo powiedzieć swój głos, to ja proszę radnych o przegłosowanie tego.
Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że podczas komisji zadałem pani skarbnik pytanie, czy te kwoty są bliżej tej górnej półeczki, czy tej niższej, i pani skarbnik odpowiedziała, że są bliżej tej górnej półeczki. Zgłaszał się pan radny Joachim Wisbach, później pani radna Aldona Koczur.
Był dobrze zrozumiany. Zawsze byłem daleki od gnębienia kogokolwiek podatkami. Te wszystkie kadencje, jakie tu byłem, zawsze gdzieś tam jakieś propozycje stawiałem, które pozwalały przynajmniej częściowo gdzieś tam zrobić w miarach, w ramach jakiegoś tam rozsądku obniżyć pewne rzeczy. Z tym, że musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, że podatki to nie tylko burmistrz. Oczywiście burmistrz ma tam pole manewru, ale wymusza pewne rzeczy na nas Ministerstwo Finansów. Między innymi ten rząd dobrej zmiany, o którym tutaj wszyscy wiemy. Po prostu mi się wydaje, pani Karin by to lepiej wytłumaczyła, czym skutkuje zbyt obniżenie podatków w stosunku do tych widełek, które ustala Ministerstwo Finansów. To jest jedna rzecz. A wracając do tego, czy przed wyborami należy podatki podnosić, czy nie, wiem, że to samo było 4 lata temu. Nawet moi przeciwnicy wykorzystywali to w kampanii przeciwko mnie, jakoś wygrałem te wybory. Także myślę, że mieszkańcy też po prostu potrafią myśleć, no może i potrafią właściwie wnioski wyciągać. Tutaj ja myślę, że to rzeczywiście w głównej mierze, jeżeli komuś zależy na dobru gminy, to powinien patrzeć do przodu, że ktoś ten budżet będzie musiał w przyszłej kadencji realizować, niezależnie od tego, czy to będzie ten, czy inny kandydat. A ze ściąganiem tych pieniążków, no nie wiem, już różni próbowali, różnie to bywa, nie wiem, bo wiem, że dobrze wiemy, panie radny, na przestrzeni kilku kadencji. Rzeczywiście, no, to były postulaty nasze tutaj, wszystkich radnych. Ściągać. Tylko, że w praktyce to troszkę inaczej wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radna pani Aldona Koczur.
Ja króciutko. Tak jak na komisji powiedziałam, uważam, że tak jak radny Wisbach powiedział, że nie od nas zależy stopień inflacji, a z inflacją, wiadomo, wiążą się wzrost kosztów wszystkich rzeczy związanych z utrzymaniem naszej gminy i wydatkami i kosztami, więc lepiej co roku ten jeden grosz, bo tak jak mówiliśmy, 1,6. Ja teraz patrzę ekonomicznie, niż po wyborach, jeden miesiąc nie, bo już jestem trzecią kadencją i tak się zdarzało, a później w drugiej kadencji o 15 groszy czy o ten. I jest wtedy duży wzrost. Słuchajcie, to nie jest duży wzrost. To jest jeden grosz na podatek. Nie jest to stawka maksymalna ministerialna, tylko inflacyjna, o wzrost inflacji, którą ogłosił GUS, czyli 1,6%. A wychodzi to groszowy o 1 grosz na podatku od nieruchomości. Także moim zdaniem lepiej w ten sposób, niż jak było robione wcześniej, że przed wyborami nie, bo radni pacy, po wyborach nie rok, bo zapewnialiśmy mieszkańcom, że jak my wejdziemy, to nie będzie wzrostu podatków, a w drugim roku Bóg o 30 groszy. To nie jest skutek ekonomiczny. Niech to będzie, mówię, normalnie i w mniejszych kwotach, a tak jak niestety wzrost inflacji nam pokazuje państwo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani skarbnik chciała odpowiedzieć.
Czy odpowiedzieć nie, ale tak jak tutaj pan radny Wicbach powiedział, wyjaśnić znaczy różnicę pomiędzy stawkami maksymalnymi a tymi przyjętymi przez Radę Miejską. Kwoty wyliczone z różnicy pomiędzy stawką maksymalną a stawką obowiązującą w naszej gminie. Kwoty te podajemy w sprawozdaniach, jaka to jest wielkość poszczególnych rodzajach podatków. I kwoty te są traktowane przez ministerstwo przy obliczaniu subwencji dla gminy jako zrealizowany dochód podatkowy. Czyli tak jakbyśmy te pieniądze mieli w budżecie i one są jakby traktowane, że nasza gmina takie dochody uzyska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Libera, a później pan zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk.
Jak to tak grzmiemy o tej ekonomii z każdej strony, to może ekonomicznie. Ile więcej jest wpłynie do budżetu, jeżeli zwiększymy to? Czy mamy jakieś wyliczenie? Tabelę. Ile? No ale można, prosiłbym tylko o podanie.
Proszę bardzo, pani skarbnik.
Przy obowiązujących stawkach wpływy do budżetu będą 13 409 975 zł. Przy wzroście o 1,6 będzie kwota 13 584 283 zł. To jest jakieś 180 tysięcy więcej.
Dziękuję.
Proszę włączyć mikrofon, panie radny. Jeszcze raz niech pan odczyta.
64 zł i 52 grosze, w tym czynsze gminne zasobu mieszkaniowego 789 811 zł i 50 groszy, odsetki od zaległości czynszowych 300 920 92 grosze, koszty egzekucji zaległych czynszów 120 258, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 81 510 34 grosze, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 706 942 zł i 10 groszy, podatki od opłat lokalnych od osób fizycznych 779 tysięcy 51 i 62 grosze, zaliczki alimentacyjne 1 542 812 zł i 34 grosze. Pomijam resztę drobnicy. Mieszkańcy gminy Ozimek płacą bardzo duże obciążenia w stosunku do innych mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Sołtys Gońcaś. Przepraszam najmocniej panie zastępcą burmistrza. Proszę bardzo, pan zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk, a później Sołtys Gońcaś.
Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć taką rzecz. Proszę zauważyć, że ostatnio daliśmy podwyżki obsłudze. Teraz rząd znowuż zwiększa minimalną płacę. Także te obciążenia jakby w przyszłym roku będą się kumulować. W związku z tym należy powziąć jakieś działania w tym zakresie. Wydaje mi się, że to są jakby minimalne działania. Oczywiście pan burmistrz cały czas przecież zadłużenie się zmniejsza. Także nie można powiedzieć, że burmistrz nie robi nic, żeby ściągać te podatki. To są trudne pieniądze do wyegzekwowania i sami państwo wiecie, że czasami nawet bardzo trudne, a wręcz czasami nieściągalne. Także chciałbym powiedzieć, że no niestety trzeba wszystkimi możliwymi sposobami, bo przecież sytuacja wygląda w ten sposób, że no nie możemy powiedzieć, że nie damy podwyżkę niektórym nauczycielom, a niektórym damy, jeżeli rząd zdecyduje tak, że będzie... Tak zdecyduje. To my musimy znaleźć te pieniądze dla tych nauczycieli, którzy są na naszym garnuszku. W związku z tym musimy wszystkimi sposobami starać się, żeby w tej gminie było więcej pieniędzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Sołtys Grodzica, proszę bardzo.
Ja chciałbym zabrać głos w imieniu, powiedzmy, mieszkańców gminy, nie tylko Grodzica, ale gminy, tych może mniej zamożnych. To nie chodzi o jeden grosz, trzy grosze i tak dalej, bo to wszystko się kumuluje, wydatki na ścieki, na nieczystości, energia elektryczna i tak dalej. My mówimy to o groszu czy trzech, a to wszystko w budżecie naszym. Wiemy, że nasza gmina nie jest zamożna jako mieszkańców i w ogóle. Nie mamy jako dochodów dużych, jako gmina również. Przydałoby się dużo więcej nawet podnieść o 2 złote podatkiem. Dlaczego nie o 2 złote, nie? Też by fajnie było. No ale niestety mieszkańcy, my sołtysi najlepiej wiemy o tym. Radni może tyle nie wiedzą na ten temat inaczej. Nie przyjmują tyle pyskówek, co sołtysi w tym zakresie po prostu, nie? I naprawdę każda podwyżka to się odbija na budżecie i no, nie jestem akurat, mój głos jest w imieniu mieszkańców Grodzica za nie podnoszenie, a nie za pół grosza podatków. Bo tak samo pan Wiciak podniesie wodę, podniesie jeszcze coś się stało i tak dalej, tak jak wspomniałem. Także... dobrze, ja wiem, kto podnosi, ale pan Wiciak proponuje. Pan Wiciak wnioskuje, a rada klepie. Także w tym momencie, no dobrze, może troszkę pomyliłem, no ale chodzi mi w zupełności o to, że idzie wszystko do góry i miejmy na uwadze na przykład naprawdę te skromne dochody naszych mieszkańców gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tak od razu, panie sołtysie, rada niczego nie klepie i klepać nie będzie, chciałem panu powiedzieć. Kto z państwa, rada za moich 2 kadencji, raz jeden przyjęła proponowany chyba przez zakład komunalny podwyżkę cen wody. Chyba raz jeden tylko, a wszystkie inne były odrzucone. One tak czy inaczej wchodziły, bo to nie było w naszej gestii, żeby je zatrzymać. Pan burmistrz mógł to zrobić. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Nie mogłeś?
Proszę bardzo, panie burmistrzu. W takim razie, kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Tak. Tak, oczywiście, tak. Niestety nie mam tutaj zapisany dział do poprawki, dlatego też nie przeoczyłem. No to mogę jeszcze raz. Czy był nowy druk i nie trzeba tej autopoprawki, panie mecenas? Był nowy druk, więc nie trzeba. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż uchwała 356 łamane przez 18. Projekt uchwały nie został przyjęty. 6 osób. Cztery osoby za. 3 wstrzymujące się i 6 osób przeciw. Punkt 3.6. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia trwałości poręczenia pożyczki, zawarty w druku nr 6. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę chętnych do dyskusji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż uchwała nr 55 łamane przez 356 łamane przez 18 w sprawie przedłużenia trwałości poręczenia pożyczki została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok zawarty w druku nr 7. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Radny pan Andrzej Staś, proszę bardzo.
Chciałbym złożyć wniosek formalny o zmianę w projekcie zmiany uchwały o zmianie budżetu. O następującej treści. Wydruk zostanie załączony po odczytaniu do protokołu sesji. Rada postanawia w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 9, 10.001 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Grupa Parowa M3 WSP nie zwiększa środków o kwotę 200 tysięcy złotych. Uwolnione w ten sposób środki przeznaczyć na A. Dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75023 Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, zwiększyć plan o kwotę 100 tysięcy złotych. Dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększyć plan o kwotę 18 tysięcy złotych. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy wynagrodzenia osobowej pracowników, zwiększyć plan o kwotę 34 tysięcy złotych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 91 109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, dotacje na zadania bieżące, zwiększyć dotacje o kwotę 34 tysięcy złotych. E. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 dotacje na zadania bieżące, zwiększyć dotacje o kwotę 14 tysięcy złotych. W sumie zamyka się to kwotą 200 tysięcy złotych. Pozostałe zapisy w budżecie nie ulegają zmianie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest wniosek formalny, rozumiem, tak? W takim razie pani skarbnik chce zabrać głos, tak? Proszę bardzo.
To znaczy, żebym ja dobrze zrozumiała, czyli pan proponuje zmianę obniżenia 200 tysięcy do udziałów do PGKM-u i tą kwotę zwiększyć te zadania, które pan wymienił, oprócz tego, co są zaproponowane zmiany.
Dokładnie tak. Do tych kwot, które są w propozycji burmistrza, dopisujemy te kwoty z mojego wniosku, jeżeli oczywiście zostanie tutaj formalnie przyjęty. Mm-hmm. I w związku z tym, panie burmistrzu, ma pan znacznie większą kwotę niż pan planował. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Możemy przystąpić do głosowania wniosku formalnego. Kto z Państwa jeszcze pani skarbnik, proszę bardzo.
Ja jeszcze chciałabym tutaj prosić o ewentualne przemyślenia w tym zakresie, ponieważ jak Państwo wiecie, na kilku ostatnich sesjach rozmawialiście Państwo i materiały zostały Państwu przedłożone odnośnie potrzeby zwiększenia środków do PGKM-u, choćby jeden podstawowy wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej wschodniej, ponieważ tutaj mieszkańcy właściwie musieliby płacić za całość przyłączy od sieci do budynku. Natomiast w pozostałych w etapach budowy kanalizacji, które wcześniej zostały wybudowane, kwota przyłączy została sfinansowana do studzienki, która była już na posesji, czyli w jakiejś części gmina wsparła finansowo budowę przyłączy. Tutaj takich możliwości w tym momencie nie będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś.
Jeśli mnie pani nic nie zawodzi, to gmina przeznaczyła dla PGKiM-u w czerwcu 800 tysięcy złotych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan prezes PGKiM-u, Mirosław Wiciak, proszę.
Ja się nie będę tutaj wypowiadał co do projektu uchwały. Szacunek dla burmistrza, że po raz któryś próbuje wywiązać się ze zobowiązań nie tyle wobec spółki, co wobec społeczeństwa, dlatego że próbuje przekazać środki. Zresztą to nie ma większego znaczenia, czy na nowy projekt, czy na stary projekt. Państwo zrobicie z tym po raz trzeci już chyba, co tam uznacie za stosowne. Ja tutaj szat z tego powodu rozdziału nie będę. Chcę tylko powiedzieć, że za chwilkę dojdziemy do punktu, który Państwo włożyliście do porządku obrad i bardzo dobrze. Natomiast co chcę powiedzieć, proponuję szczególnie panu radnemu Stasiowi, żeby sobie odsłuchał tą sesję bodajże czerwcową, bo chyba się przez pół godziny produkowałem, mówiąc o tym, z czego się biorą wyniki finansowe w sprawozdaniu. Nie wiem, jeśli czegoś pan radny nie zrozumiał, to chętnie wytłumaczę. I dlaczego nie można pobierać w ogóle dywidendy. Nie będę tego powtarzał, bo nie można zabierać czegoś, czego nie ma. Nie można zabierać czegoś, co jest na papierze, tylko tak w skrócie przypomnę. A po drugie, nie można narażać gminy i spółki na problemy związane z kontrolą trwałości projektu, bo odbieranie dywidendy, przeznaczanie jej jest nie tylko ma znamiona subsydiowania skrocznego, ale z odbieraniem dotacji, bo ten wynik bierze się przede wszystkim z rozpisywania dotacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to głosowaliście Państwo bodajże w lutym, dziękujemy bardzo, dla potrzeb nowych taryf plan inwestycyjny. Nikt z Państwa nie zadawał pytania dotyczące planów rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Była tylko krótka dyskusja na temat terenów Huty Małapanów, bo to było akurat świeże pismo. Zakładam, że duża część Państwa nie zadawała pytań, bo wie, co w tym planie inwestycyjnym jest. Domyślam się, że też są tacy, którzy nie wiedzą, co w tym planie inwestycyjnym jest. W związku z tym chciałem Państwu powiedzieć tak ogólnie, że to, że pan burmistrz próbuje przekazać środki do spółki, to nie po to, żeby tej spółce było lepiej, tylko gmina zobowiązała się do finansowania 1 410 000 złotych corocznie spłaty triasu i z powodów różnych problemów finansowych, które rozumiem, jednym z powodów rozwiązania tego problemu jest państwa wydłużenie poręczenia, a ze strony spółki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu o wydłużenie okresu spłaty pożyczki po to, żeby tych środków potrzebne było mniej. Natomiast jeśli Państwo się pewnie doskonale orientujecie, to żeby zrealizować plan inwestycyjny, czyli zrealizować te odcinki budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przydomowych przepompowni ścieków itd., itd., to trzeba mieć środki po spłacie zobowiązań triasowych, kilkumilionowych jeszcze ciągle, i trzeba zrealizować tą inwestycję Pustków Wschodnia, dokończenia Ozimka, którą zaczęliśmy. W związku z tym ja tylko mogę apelować o rozsądek do mieszkańców, bo jeśli Państwo odbieracie środki, które pan burmistrz chce przeznaczyć do spółki po to, żeby mogła realizować inwestycje bieżące, to odbieracie Państwo tym ludziom, którzy wnioskują o przyłączenie do sieci wodnej i kanalizacyjnej poza tymi projektami, możliwość, żeby zostali do tego przyłączeni, i to w całym okresie planu inwestycyjnego, który obowiązuje do roku 2021. Czyli reasumując i już kończę. Jeśli nie ma ze strony urzędu, a pan burmistrz próbuje to zrobić trzeci raz i pewnie mu się to niestety nie uda, środków przekazania do spółki, to spółka samodzielnie musi obsłużyć trias, pomimo porozumień, które zostały ze spółką spisane. Spółka musi samodzielnie obsłużyć tą inwestycję, a w związku z tym odbieracie własnym miejscowością środki na inwestycje związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To, co powiedziała pani skarbnik, to jest, jakby się to powiedziało kolokwialnie, daleko pewna część ciała oka. Czyli to, że nie będzie środków na odcinek przyłącza wschodni w Pruskowie do pierwszej studzienki, to jest, że tak kolokwialnie powiem, małe miki. Dlatego, że nie będzie środków i nie ma ich, bo spłata zobowiązań kredytowo-pożyczkowych jest na pierwszym miejscu, dokończenie realizacji tego projektu jest na pierwszym miejscu, ex aequo. A w związku z tym każde środki nieprzekazane do spółki to jest odbieranie możliwości mieszkańcom na przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i Wody Polskie przy takich sporach z pewnością będą po stronie spółki, bo spółka udokumentuje, że ma ważniejsze zobowiązania niż te zobowiązania krótkoterminowe. A jestem tak swoją drogą ciekaw, ilu z Państwa wie, jakie inwestycje są przewidziane w poszczególnych miejscowościach w planie do 2021 w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Śmiem twierdzić, że ci z Państwa, którzy nie zadawali pytań w lutym, dzielą się na tych, którzy doskonale wiedzą i na tych, którzy nie mają pojęcia, co tam jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jednocześnie dziękuję, że nie wskazał Pan palcem, którzy są którzy. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Radny Pan Henryk Libera, proszę.
A może coś o tej drugiej stronie, bo z jednej strony zabraliśmy z ważnych rzeczy, ale też miejmy na uwadze, do kogo mają i na co iść te pieniądze. Na podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych gminy. Pracownicy ci od długich, długich lat nie dostali żadnej podwyżki, nie mają rewaloryzacji nawet o inflację. Dużo żeśmy mówili o dobrej pracy, duża rada mówiła, w wielu stanowiskach przemawiamy, że jest super, że jest fajnie, to zróbmy tak, że podziękujmy im i wydaje mi się, że to jest krok w dobrą stronę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radna? Pani Aldona Koczur, proszę.
A ja myślę odwrotnie. A dlatego, że jeżeli burmistrz zaplanował już odpowiednie koszty na podwyżkę wynagrodzeń, to wydaje mi się, że już się zmieścił. A tutaj już, panie radny Staś, wydaje mi się, że po raz trzeci to są już jakieś pana prywatne jakieś uderzenia. Ale wie pan co, dlaczego? Bo dlaczego cały czas tych poręczy? Niech nam pan wytłumaczy. Trzeci raz. Bo ja chcę wiedzieć, jako radna, bo teraz może mi się pokłócić przed wyborami albo pokazać, czy to nie o to mi chodzi. Chcę wiedzieć i to zawsze właśnie na sesji, gdzie na komisjach przyjmujecie budżet. Nie, teraz właśnie chcę wiedzieć, dlaczego zawsze z podwyższeniem kapitału przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Wierzcie.
Dziękuję bardzo.
A na te inne środki?
Czy już pani?
Wydaje mi się,
jeszcze,
chyba,
proszę bardzo, proszę.
No burmistrz już chyba razem z panią skarbnik kwoty, które miały zapełnić, niedoszacowanie, jak to zawsze pani skarbnik mówi, będą doszacowane do końca roku. Przez nas radnych głosując za propozycją zmiany budżetu.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś.
Ja już odmieniałem, że ze względów ważnych, osobistych nie było mnie na komisji i nie mogłem tego stanowiska przedstawić. Powiem nawiasem, wolałbym być na komisji niż na... Przepraszam, to było do mnie, więc ja pani nie przerywałem i tutaj wolałbym przyjść na komisję niż na pogrzeb jechać, tak jak jechałem, tak żeby nie było tutaj wątpliwości. Dlaczego? Gdybym został kiedykolwiek przekonany, że te pieniądze, te 200 tysięcy idą na to, co się mówi, na dofinansowanie tych przyłączeń, to wszystko, to może bym mówił tutaj inaczej. To nie jest tak, że ja nie rozumiem, o co tam chodzi, nie znam zasad działania systemu taryfowego albo spółki kapitałowej. No tak się złożyło, że może nie jestem tak wybitnym, na pewno nie jestem tak wybitnym fachowcem jak prezes PGKM-u, ale coś tam swoje wiem. Coś tam swojego wiem. I sprawa kolejna. przede wszystkim to porozumienie zostało podpisane i dalej twierdzę i podtrzymuję stanowisko, wtedy nie było zgody Rady Miejskiej. Proszę zwrócić uwagę, wcześniej było głosowanie nad przedłużeniem trwałości poręczenia pożyczki. Nawet nie dyskutowałem, bo było to dla mnie oczywiste i tam, gdzie są sprawy oczywiste, nie dyskutuję. Tylko zagłosowałem również za, tak jak i pani i pozostali radni. A tu mam takie stanowisko, zgłosiłem taki wniosek i moje prawo. I sprawa kolejna. Państwo radni zadecydujecie w głosowaniu, czy ten wniosek przejdzie, czy nie przejdzie. Przecież ja nie będę do nikogo podchodzić z pałką, z pistoletem, bo tak przez myśl mi nie przyszło, czy ja tu przekonywałem, nawet próbowałem przekonać do swojego wniosku kogokolwiek? No jakoś tak nie. Odczytałem wniosek i nawet nie komentowałem tego wniosku. Takie jest moje stanowisko, do którego mam prawo, a każdy z obecnych tutaj radnych ma prawo do swojego stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan burmistrz Jan Labus, proszę bardzo.
Ja może najbliżej jestem mieszkańców i powiem tak. Byłem zły, jak mieszkańcy przychodzili i mówili mi, że nie mogą się podłączyć do kanalizacji, bo w komunalce im mówią, że nie ma pieniędzy. Że gmina nie ma pieniędzy, tak. Wezwałem pana prezesa, porozmawialiśmy i w zasadzie powiem tak, wyjaśniło mi się wiele rzeczy. Wiele rzeczy. Jeżeli my nie przekażemy tych pieniędzy, to nie będzie podłączeń. I proszę to zrozumieć. Ja przeglądałem sobie plan inwestycyjny na najbliższe do 2021 roku. Jest to zapisane, nie wiem, czy ktoś go czytał dokładnie. Chcemy to realizować i ja widzę, jak mieszkańcy chcą. Natomiast nie przekazując tych pieniędzy, no po prostu ci mieszkańcy będą odłączeni. I jeżeli przyjdą następnym razem, to powiem szczerze, będę odsyłał do pana przewodniczącego rady albo do pana Stasia i podejrzewam, że i tak pismo wróci do mnie. I my z prezesem Wiciakiem będziemy znowu spotykać się z mieszkańcami, wyjaśniać, tłumaczyć i podejmować decyzje bardzo trudne, że będziemy musieli czasem odmówić i to będzie się zdarzać chyba coraz częściej. Dlatego zaproponowaliśmy do budżetu te 200 tysięcy i to jest minimum, bo do końca roku powinniśmy spłacić 1 410 000 zł, a spłaciliśmy, pamiętamy poprzednie, ile było, 800. Czyli jeszcze zostanie na kolejne sesje 430 tysięcy, żeby się wywiązać z pewnych obowiązań, które jeszcze będą przez następne lata. Tutaj też zapomniano już o tym, że my mówimy trias. To było 5 lat temu, 6 lat temu. Tak, Państwo też jako radni korzystacie z kanalizacji, ale też zrozumcie, że ta kanalizacja nie jest do końca jeszcze zapłacona. Takie ogromne rzeczy to się korzysta z kredytów, z pożyczek. Z pożyczek przeważnie żeśmy korzystali, które zaciągnęła zarówno nasza spółka komunalna, jak i gmina poprzez spółkę. I to trzeba zrozumieć, że to też nie jest płacone. A bieżąca rzecz, którą właśnie dwie rzeczy leczą, czyli kanalizacja schodni, to jest kolejne 13 milionów, które też trzeba dobrze rozliczyć. I przede wszystkim to, co pan prezes powiedział. Jesteśmy sprawdzani, kontrolowani. Trwałość projektu musi być i żądają od nas tego. I za to też jesteśmy rozliczani nie tylko przez naszych mieszkańców, ale i też przez władzę tam do góry. I tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezes PGKM-u Mirosław Wiciek, a później pani skarbnik Maria Błachuta. Proszę.
Dziękuję. Bardzo króciutko, proszę Państwa, bo intencją moją jest na pewno to, żeby uzmysłowić Państwu po raz kolejny problem. To nie chodzi o 200 tysięcy, tak jak pan burmistrz powiedział, chodzi o znacznie większe pieniądze i chodzi o to, że niezależnie od tego już naprawdę, kto podpisywał i jakie zobowiązania, to po prostu władze gminy razem z własną spółką lata temu zdecydowały się skanalizować potężny obszar. I właśnie jakiejś sporej części się wydaje, że temat się zakończył. Nie, on się spłaca. A jak nie ma pieniędzy na, jak Państwo przeczytalibyście plan inwestycyjny, to wiecie, że on się składa z części dotyczącej spłaty zobowiązań, a potem to, co zostaje, idzie na inwestycje bieżące. I tak jak powiedziałem, KRIAS do spłaty poza wszelką dyskusją, tak? Jak się na zaciągnęło pożyczkę, to trzeba ją spłacać. Jak się udało pozyskać dotację, ale trzeba uzupełnić środki własne z pożyczki na nowy projekt, to trzeba go zrobić. Jeśli nie ma pieniędzy od partnera, czyli od gminy, dla własnej spółki, co jeszcze raz powtarzam, pan burmistrz próbuje robić, to co się tnie w pierwszej kolejności? Co robisz, przepraszam, tak mówię sam do siebie, jak nie masz pieniędzy? Najpierw spłacasz długi. I mimo, że zaproponowałem rozwiązanie w postaci wydłużenia triasu po to, żeby go wydłużyć, a to znaczy spłacić te same pieniądze w krótszym czasie, bo rozumiem, w dłuższym czasie, bo rozumiem, że gmina ma kłopoty. Ale to oznacza, proszę Państwa, że w pierwszej kolejności wycina się inwestycje bieżące. I nie można wycinać inwestycji w sprzęt techniczny, bo spółka obsługuje 150 km sieci wodociągowych, 130 km sieci kanalizacyjnej i musi mieć do tego wozy techniczne, koparko, ładowarki itd., itd., a nie jesteśmy pod tym względem, jesteśmy w tyle technicznie, mocno. Ale zadam jedno pytanie, jeśli pan radny Andrzej Staś byłby uprzejmy, bo widzę, że ma duże wątpliwości. Ja to na swój sposób rozumiem odpowiedzieć. Czy pan radny Andrzej Stasia, zakończę tą wypowiedź, wie, co do 2021 roku jest przewidziane do zrobienia w Krasiejowie? Jeśli tak, to zabieranie tych środków w tej chwili w najlepszym razie przesuwa inwestycje między innymi w Krasiejowie na późniejszy czas, zakładając, że te środki wpłyną. Bo jak one nie wpłyną, to ich tam nie będzie. Przychodzą do mnie mieszkańcy na przykład Krasiejowa, przychodzi pan sołtys, lobbują, brzydkie słowo, ale wnioskują o to, żeby umieścić w planie inwestycyjnym nieskanalizowane tereny. Jak państwo wiecie, już nie ma takich nieskanalizowanych, na które są dotacje unijne, bo my już nie mamy 120 mieszkańców na kilometr sieci. Ale tak jak się udało w Pustkowiu Wschodnim pewnym pomysłem pozyskać te środki, tak te drobniejsze próbujemy już robić środkami własnymi. Jeśli ja mam w Krasiejowie przewidzianą inwestycję X, mam nadzieję, że radni Krasiejowa wiedzą, że wszyscy Państwo wiedzą, co tam jest, bo oczywiście oprócz zapisów ogólnych są zapisy szczegółowe, to w pierwszej kolejności, musząc spłacać zobowiązanie, realizując ten duży projekt unijny, co robię? No, tam, gdzie nie mam możliwości, muszę wybudować kawałek sieci, żeby kogoś podłączyć, odmawiam budowy tego kawałka sieci, bo najpierw muszę spłacić zobowiązania i zrealizować ten projekt, który jest. Jeśli w 2020, 2021, 2019 w poszczególnych miejscowościach z Krasiejowem włącznie są przewidziane pewne inwestycje, mam nadzieję, że Państwo o tym wiecie, bo głosowaliście ten plan w lutym, no to one teraz stają pod znakiem zapytania. Czyli w zasadzie poszczególni radni, głosując w taki sposób, podcinają gałęzie, na której siedzą razem z mieszkańcami gminy. Oczywiście po wyborach może będzie nowy burmistrz, pewnie będzie nowy prezes PGKiM-u, no tylko ja apeluję do tego, żeby to tutaj nie była akcja wyborcza w tej chwili, bo tak to zaczyna wyglądać i prywatna animozja, tylko zdrowy rozsądek. A jeszcze raz na koniec powiem jedną rzecz, bo też dochodzą mnie słuchy, o których dziękuję bardzo w prywatnej rozmowie, pozwoliłem sobie przekazać panu przewodniczącemu Rady Miejskiej. Skoro nie mieliście Państwo więcej pytań na sesji czerwcowej bodajże, gdzie była mowa o dywidendzie, gdzie była mowa o tym, że 1,5 miliona zysku brutto jest wirtualne, no to w kampanii wyborczej też myślę, że przynajmniej tutaj zgromadzeni powinni powstrzymać się od opowiadania takich komunałów o tym, że mogą być niższe ceny wody, ceny ścieków, bo PGKM ma za duże wyniki, bo tłumaczyłem, że to jest po prostu, kolokwialnie powiem, bzdura. I kto jak kto, ale Państwo powinniście o tym wiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko tak ad vocem, panie prezesie, to w jednej wypowiedzi powiedział pan, że za 200 tysięcy, z braku tych 200 tysięcy, nie przyłączy pan domów dwóch do kanalizacji, nie wybuduje pan sieci kanalizacyjnej i nie zrobi pan inwestycji w Krasiejowie. To chyba jakieś małe inwestycje jednak były. Proszę bardzo.
Zobowiązań kanalizacyjnych wcześniejszych. Nie wiem, kto z Państwa pamięta, że kosztowały 67 milionów złotych, z tego 37 milionów to była dotacja, oprócz tego były środki własne PGKiM i 20 milionów złotych pożyczki. Zostawmy już w tyle to, kto podpisał te zobowiązania, no ale chyba wszyscy, oczywiście nie Państwo w tym składzie, mówię o władzach gminy, no jakaś ciągłość jest, decydowaliście o tym, żeby to skanalizować. A teraz próbujemy momentami, bo część z Państwa to doskonale rozumie, zapomnieć o tym, co zostało zrobione, ale to trzeba spłacić. Jak wybudowałeś dom, to się cieszy, że w nim mieszkasz, ale musisz go jeszcze spłacić, bo przyjdzie bank i ci go zabierze, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Pan burmistrz próbuje, o ile ja się nie pamięć nie myli, przekazać 200 tysięcy po raz trzeci. To znaczy, że tak naprawdę próbował już przekazać 600. Ja szanuję te cele, na które tu idzie, kościoły, rowy i różne inne dziwne rzeczy, znaczy może dziwne, przepraszam, to niewłaściwe słowo, dziwne z tego punktu widzenia, żeby przesuwać środki w ten sposób, ale i odpowiadam jeszcze raz, jeśli muszę jako PGKiN, to nie moja spółka, tylko państwa, nasza, spłacić 2 miliony 820 sam, tak? A zakładałem w planie inwestycyjnym, że spłacam 1 400 000. Teraz już realizuję jako PGKiN na razie sam, ale tutaj mówimy, że te środki na nowy projekt są zarezerwowane. To jeśli nie mam 1 400 000, a w planie inwestycyjnym co rok zostaje nam 800 tysięcy, mówiłem o tym w czerwcu, na te wszystkie, czyli inaczej, jak dostajemy, jak spółka dostaje pieniądze z gminy, to współspłaca Trias i zostaje jej 800 tysięcy na ulicę X miejscowości takiej i tak dalej, mniejsze, większe inwestycje. W związku z tym, jak pan burmistrz próbuje przekazać 200 tysięcy, to mnie uwalnia 200 tysięcy na inwestycje bieżące. Jak państwo to blokujecie, to co ja robię? Nawet jeśli się narażam, że tak powiem, na zarzut ze strony Wód Polskich, bo wydałem warunki techniczne, a teraz nie jestem kogoś w stanie przyłączyć, bo nie jestem w stanie mu wybudować sieci albo postawić przydomowej przepompowni. No co ja robię? No to, co robi każdy rozsądny człowiek. Najpierw spłaca zobowiązania i realizuje te inwestycje, które zaczął. Czyli 200 tysięcy to jest kamyczek za kamyczkiem, który, jak pan burmistrz mi powiedział, że próbuje przekazać 200 tysięcy, to ja już wiem, że ja z listy inwestycji bieżących, które są w planie inwestycyjnym, mogę na te bieżące posunąć się do przodu. Powiem w ten sposób. Na przykład planujemy za chwilę wejść w końcu na ulicę spacerową w Grodźcu, nomen omen, i nie wchodziliśmy tam tylko dlatego, a obiecaliśmy mieszkańcom, że wejdziemy w marcu. No dlaczego? Jak państwo zabieracie pieniądze, które burmistrz próbuje przekazywać, to ja muszę najpierw spłacać zobowiązania. Wszystko, krótka piłka. Czyli tyle, ile państwo jesteście w stanie przekazać w ramach tych 1 400 000, które zaraz być może obniżymy, bo wydłużymy okres spłaty pożyczki, tyle spółka będzie mogła przekazać na inwestycje bieżące. A one się wiążą z kanalizacją czy z wodociągowaniem całych ulic, ale też poszczególnych domów. Bo żeby przyłączyć pana Kowalskiego, to często trzeba wybudować 100 metrów w sieci. I ona może kosztować, panie przewodniczący, nie 200 tysięcy, tylko 2. Ale my to musimy najpierw mieć. A jak nie mamy, to najpierw musimy robić to, co musimy robić z całą pewnością. Ja nie wiem, służę odpowiedzią, wiem, że jestem gadułą, ale tak widzę, że próbuję wytłumaczyć rzeczy, które albo część z Państwa nie rozumie i chętnie posłużę, że tak powiem, w jakiejś bardziej już prywatnej rozmowie, czy też poza czasem tej sesji, albo nie chcę zrozumieć, bo takie mam wrażenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Wielokrotnie tu padło moje nazwisko, nawet w kontekście takim, że na skutek mojego wniosku to nie będzie budowana kanalizacja w Krasiowie. Otóż, panie prezesie, jest pan zapewne wybitnym fachowcem, tak? I będę... pan chyba nie zaprzeczy temu. Proszę?
Ja prosiłbym o zachowanie dyscypliny. Proszę państwa, kto chce odpowiadać, zgłasza się, ja udzielam głosu. Mówi pan Andrzej Staś, proszę bardzo.
Ja dalej podtrzymuję stanowisko, wniosek został złożony, proponuję nad nim głosować i to wszystko weźmiemy i tutaj przerwiemy całą tą tutaj dyskusję. Natomiast, panie prezesie, z całym szacunkiem, ale nie do końca panu wierzę, no to jest inna sprawa i to chyba nie jest jakaś prywata. Mam prawo mieć ograniczone zaufanie? Mam prawo. Tak samo jak pan i do mnie tutaj, no Tak to już jest, panie prezesie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce pierwszy? Pani skarbnik Maria Błachuta już chyba zgłaszała się wcześniej. Proszę.
Proszę państwa, to znaczy ja chciałam się odnieść do pana wypowiedzi pana radnego Stasia odnośnie tego, że pan nie został przekonany od 2016 roku co do konieczności przekazywania środków do PGKM-u. No przykro mi jest, że dokumenty, które przytoczyłam w pismach państwu również, żeście otrzymali, pana akurat nie przekonałam. Myślę, że przekonałam innych radnych, a na dowód tego chciałam tutaj podziękować panu radnemu Olbrytowi, że w czerwcu właśnie wyciągnął te uchwały, te dokumenty wszystkie, gdzie rada poprzedniej kadencji i przez ten cały okres czasu wyrażała zgodę i pozytywnie opiniowała wszystkie zmiany budżetów dotyczące właśnie budowy tej kanalizacji. I proszę państwa, cieszmy się, ja powtórzę to, co pan prezes powiedział. Cieszmy się, że my mamy tą kanalizację i nawet wtedy była mowa, że jeżeli zbudujemy kanalizację, nie będzie innych inwestycji, bo będziemy po prostu spłacać kanalizację, bo taka była mowa. Nie wiem, pan radny Wizba chyba pamięta, jakie były gorące dyskusje wtedy, że no nie będzie inwestycji, ale mamy kanalizację. I proszę państwa, to jest trwałość projektu, którą musimy utrzymać i musimy po prostu współspłacać. I tyle. I jeszcze raz właśnie chciałam panu radnemu Olbrytowi podziękować, że sięgnął do tych dokumentów. Myślę, że inni radni również i myślę, że przekonałam innych. No przykro mi, że pana nie przekonałam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja troszeczkę się zagapiłem. Pan wniosek o zamknięcie dyskusji, tak? Tak, państwo, czy pan zgłaszał wniosek, czy nie? Panie radny Staś, czy pan zgłaszał wniosek o zamknięcie dyskusji? Nie. To proszę bardzo, pan zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk.
Szanowni państwo...
Przepraszam, ja tylko wyjaśnię jedną rzecz. To, że ja powiedziałem, że najlepiej będzie to zamknąć, to powiedziałem, ale ja nie złożyłem wniosku formalnego w tej sprawie. No.
Szanowni państwo, faktem jest, że tutaj może zaczynamy emocjonalnie do tego wszystkiego podchodzić, ale chciałbym, żebyście głosowali zgodnie z własnym sumieniem i mieli na uwadze dobro gminy po prostu. Te inwestycje jakby są inwestycjami, które musimy zrobić, bo później byśmy płacili niesamowite koszty, jakbyśmy tego nie zrobili. Także tym bardziej, że była możliwość wykorzystania środków zewnętrznych. Także rozumiem tu czasami prywatne animozje jakieś, ale proszę, żebyście mieli na uwadze jakby dobro gminy. I znacie właściwie wszystko na ten temat.
Dziękuję bardzo. Pan prezes PGKM-u Mirosław Wiciak.
Ja tylko chciałem, żeby być czytelnym, znaczy ja myślę, że byłem czytelnym. Czy ktoś z państwa zrozumiał w taki sposób, jak pan radny, pan Andrzej Staś, ale ja też chciałbym panu radnemu to wytłumaczyć. Ja nie powiedziałem, że nie będzie inwestycji w Krzysiowie. Czy ja powiedziałem, że nie będzie? Ja powiedziałem, że brak środków wpływa na to, że nie można realizować inwestycji bieżących, w tym w Krzysiowie. A przy okazji zadałem pytanie, czy pan radny wie, co w planie inwestycyjnym dotyczy miejscowości Krzysiejów. Chciałem powiedzieć, że każda złotówka, która nie wpływa, wpływa na inwestycje bieżące, w tym w Krzysiowie. Ja się spotykam z mieszkańcami Krzysiowie, wiem, co im na tyle, na ile mogę, obiecuję. Natomiast mam nadzieję, że radni z panem Andrzejem wiedzą, co w ich miejscowościach jest zaplanowane. I mówię tylko o tym, że środki nieprzekazane dzisiaj mają wpływ na to, że nie będzie coś zrobione jutro. Nie konkretnie w Krzysiowie. Mam nadzieję, że pan radny, pan Andrzej Staś, głosując w lutym plan inwestycyjny, wiedział, co dotyczy Krzysiejowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zaniepokoiło mnie zdanie jedno z pana wypowiedzi, że pan się spotyka z mieszkańcami Krzysiejowa i coś im obiecuje, bo tych miejscowości jest dużo w naszej gminie. Radny panie Joachim Wizbach, proszę.
Panie przewodniczący, ten prosił o zwrócenie uwagi prezesowi, bo takie stwierdzenia, czy to jest tak, czy radny, czy radni rozumieją, czy nie, uważam, nie na miejscu. To niech sobie pan prezes zostawi dla siebie, ale naprawdę panie prezesie, z całym szacunkiem. Czy radni rozumieją, czy nie, to nie jest akurat rzecz do pana oceny. Ale
głosuję. Tak, dziękuję bardzo. Ja zwracałem już uwagę panu prezesowi. Dzisiaj tylko nie w tak bezpośredni sposób.
Pan prowadzi sesję, pan odpowiada za pewne rzeczy.
Dziękuję bardzo za uświadomienie mi tego. Ja chciałem powiedzieć, już jeszcze raz panu powtórzę, że ja już zwracałem uwagę panu prezesowi PGKiM-u, tylko nie w bezpośredni sposób, tylko bardziej subtelny, i pan prezes zrobił z tym zwróceniem uwagi to, co chciał. Radny pan Zygmunt Olbryt.
Panie przewodniczący, wnioskuję o zamknięcie dyskusji nad wnioskiem formalnym, przejście do głosowania wniosku i przejście do głosowania przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu.
Dziękuję bardzo. Pan wniosek formalny. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że wniosek formalny radnego pana Zygmunta Olbryta został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania wniosku formalnego radnego pana Andrzeja Stasia. Czy trzeba ten wniosek formalny odczytać powtórnie, czy też państwo pamiętają? Pamiętają państwo. Pamiętają państwo. W takim razie, kto z państwa jest za przyjęciem wniosku pana Andrzeja Stasia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że wniosek formalny radnego pana Andrzeja Stasia został odrzucony. Przechodzimy do głosowania uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem, przepraszam najmocniej, bo uchwały zawartej w druku numer 7 wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki. Najmocniej przepraszam w takim razie. Tak jest, jeszcze raz w takim razie powtórzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 7? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż uchwała numer 55/357/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok została przyjęta większością głosów. Za 6, przeciw 4 i 3 głosy wstrzymujące się. Punkt 3.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku numer 8. Informuję, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 8? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż uchwała numer 55/359/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przepraszam, informuję, iż uchwała numer 55/358/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta większością głosów. 7 głosów za, 4 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymujące.
Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku i stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej. To może po tym punkcie? Przed przystąpieniem do tego punktu proszę panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Ozimku, Aldonę Guść, o odczytanie uchwały nr 408 przez 2018 z dnia 6 września 2018 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, uchwała nr 408 przez 2018 z dnia 6 września 2018 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniuje pozytywnie przedłożoną przez burmistrza Ozimka informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku. Uzasadnienie jest do wglądu w biurze rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Informuję, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisja Rewizyjna zapoznały się z informacją z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza oraz Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej pozostawiły wyżej wymienioną informację do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wypracowała stanowisko. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej pana Henryka Liberę o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej z dnia 18 września 2018 roku w temacie informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej Ozimku na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 roku po zapoznaniu się i analizie informacji otrzymanych od burmistrza Ozimka z przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 408 przez 2018 z dnia 6 września 2018 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stawi opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Pozytywnie opiniuje realizację budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku. Uzasadnienie. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy na rok 2018 w wysokości 66 234 197,28 zł zostały wykonane w wysokości 33 226 145,94 zł. To jest 50,2%. Zgodnie z informacją budżetową gminy na przestrzeni pierwszego półrocza uległ zwiększeniu budżet o 6,87% w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej. W zakresie zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej, dotacje na zadania zlecone, powierzone, bieżącą działalność gminy. Analizując dochody Komisji Budżetowo-Gospodarcza stwierdza w większości założonych planów, w tym wpływów i dochodów za pierwsze półrocze 2018 roku spadło poniżej 50%. W tym wpłaty z podatków zaplanowanych 14 255 500 zł, uzyskano dochody w wysokości 7 129 377 groszy, co stanowi 50,01%. Dochody z mienia gminnego z zaplanowanego 51 600 zł, uzyskano dochody w wysokości 3 905 zł i 1 grosza, co stanowi 7,57%. Oraz dochodów wieczystego użytkowania gruntów, trwałego zarządu i służebności zaplanowanych 150 500 zł, uzyskano dochód w wysokości 97 000 649,086, co stanowi 43,62%. Opłaty lokalne, opłata targowa zaplanowana w wysokości 171 026 zł, zrealizowana w wysokości 81 018 zł, co stanowi 47,37%. Natomiast opłaty Opłata za posiadanie psa zrealizowana na poziomie 35,24%. Pozostałe opłaty i podatki dochody w tym paragrafie zrealizowana na poziomie 39,34%. Udział gminy w podatkach stanowi dochód budżetu zrealizowana na poziomie 46,62%. Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 60,78%. Dotacje na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 51,36%. Dotacje na zadania zrealizowane na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 50%. Dotacje na zadania zrealizowane na podstawie porozumień z administracji rządowej w wysokości 80,12%. Pozostałe dotacje celowe zostały zrealizowane w 1,41%. Zaległości wobec budżetu gminnego na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 6 571 064,52 zł. Najwyższą kwotę zadłużenia dotyczą czynszu gminnego zasobu mieszkaniowego 789 811,53 zł, odsetek od zaległości czynszowych 300 092,92 zł, koszt egzekucji zaległych czynszy to jest 120 258,29 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 81 510,34 zł, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 706 942,10 zł, podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych 779 051,62 zł, zaliczek alimentacyjnych 1 542 820,39 zł. Opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 167 205,31 zł. Pozostałe zaległości to 82 552,02 zł. Komisja Gospodarcza, analizując wydatki budżetowe, stwierdza, że plan wydatków budżetowych w wysokości 66 176 409,50 zł został wykonany w wysokości 30 724 824,39 zł. To jest 46,4%. Struktura wydatków. Wydatki bieżące planu w ramach których bieżąco realizuje się, to remonty, modernizacje dróg miejskich i wiejskich, utrzymanie całej działalności oświatowej, pomocy społecznej, instytucji kultury oraz obsługi administracyjnej gminy, bieżącej obsługi długu gminnego i pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 4,2% planu. W ramach wydatków środków są realizowane zadania inwestycyjne, takie jak remont chodnika łączącego ulicę Słowackiego i Koczaka po Zimku w kwocie 35 245,62 zł, termomodernizację przedszkola publicznego nr 2 w Zimku w kwocie 124 860,72 zł, budowa nowych punktów świetlnych 22 075 zł, budowa parku dla Kalistemiki i Street Workoutu 39 950,40 zł oraz nabycia gruntów gminy 4314 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowane w sołectwach opiewają na kwotę 20 791 zł. Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielił umorzeń i zwolnił osobom fizycznym i prawnym łącznie w kwocie 46 533,46 zł. Burmistrz w drodze indywidualnych decyzji umorzył podatki w wysokości 42 784 zł. Ponadto rozłożył na raty należności podatkowe na kwotę 201 781,31 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 501 321,55 zł. Łączna kwota zobowiązania finansowych gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 14 453 846 zł. Na tym stanowisko zakończone. Propozycje.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad odczytanym, w sprawie odczytanego stanowiska? Pani skarbnik, proszę bardzo.
Ja mam tylko uwagę w tym miejscu, gdzie pan pisze o nadwyżce środków 2 501 000. Proszę, żeby zaznaczyć, że to dotyczy tylko roku 2018, bo generalnie nadwyżkę, jak liczymy, to dopiero na koniec roku. Wtedy jest całościowa nadwyżka ciągniona. To jest tylko, odnosi się tylko do budżetu 2018. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, ja rozumiem, że będzie...
Zupełnić, że dotyczy to roku tylko 2018. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej zostało przyjęte jako stanowisko Rady. Ogłaszam przerwę do godziny 17.30. Nie, 25, przepraszam. 17.20.25. I ochrony przeciwpożarowej zapoznały się z informacją dotyczącą oceny bazy sportowej w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, wykorzystanie obiektów sport masowy. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wypracowała stanowisko w tej sprawie. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej panią Marzenę Wolicką-Mazurkiewicz o odczytanie stanowiska.
Ocena bazy sportowej w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, wykorzystanie obiektów sport masowy. Do zadań gminnego samorządu należy popularyzowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych. Ważnym partnerem samorządu w realizacji tych zadań są stowarzyszenia i kluby działające na terenie gminy oraz placówki oświatowe. Samorząd stara się zapewnić swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Nasza gmina na miarę swoich możliwości i potrzeb realizuje program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji. Różnorodność i atrakcyjność zorganizowanych imprez powoduje, że z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie uczestnictwem aktywności sportowo-rekreacyjnej gminy. Obiekty sportowe w naszej gminie są stale użytkowane. Korzystają z nich szkoły oraz kluby sportowe. Szkolne pomieszczenia sportowe również służą mieszkańcom gminy. Obiekty są modernizowane, doposażone w miarę możliwości finansowych samorządu. Gmina współorganizowała i współfinansowała wiele sportowych imprez masowych, realizując zadania w aspekcie wspierania aktywności sportowej. Atrakcyjny program zajęć i imprez oraz łatwy dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych zwiększa szanse na zainteresowanie mieszkańców aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, a tym samym wpływa na podniesienie ich jakości życia. Należy przywiązywać uwagę do zadań inwestycyjnych oraz remontowych, pozwalających poprawiać warunki do uprawiania sportu. Tu warto zaakcentować pomysły inwestycji na 2019 rok, w których uwzględniono szereg atrakcyjnych zadań, na przykład budowę boiska do gry bile czy budowę kortu do tenisa zimnego i siatkówki plażowej na kompleksie boisk Orlik w Ozimku. Ich realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania w związku z przedstawionym stanowiskiem? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Budżetowo-Gospodarczej jako stanowiska Rady? Proszę, wraz z zawartymi, przepraszam, w nim wnioskami. I przepraszam najmocniej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Oświaty jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że Rada przyjęła stanowisko Komisji Oświaty jednogłośnie. Punkt 6. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w gminie. informują, iż Komisje Rewizyjna Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Budżetowo-Gospodarcza zapoznały się z informacją dotyczącą funkcjonowania OSP w gminie. Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej wypracowała stanowisko w tej sprawie. Proszę przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej pana Marcelego Biskupa o odczytanie stanowiska.
Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w temacie funkcjonowania OSP w gminie Ozimek. Komisja na bazie otrzymanej informacji od burmistrza miasta i gminy Ozimek informuje w zakresie działalności poszczególnych OSP. OSP Antoniów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ratownictwo wodne na poziomie podstawowym. OSP Chobie w zakresie podstawowym. OSP Dylaki w zakresie podstawowym. OSP Krasiejów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ratownictwo chemiczno-ekologiczne na poziomie podstawowym. OSP Krzyżowa Dolina w zakresie podstawowym. OSP Pusków w zakresie podstawowym. OSP Schodnia w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym. OSP Szczedrzyk, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, zadania grup poszukiwawczo-ratunkowej na poziomie podstawowym. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych do 31 sierpnia 2018 roku. OSP Antoniów 43 wyjazdy. OSP Chowie 13. OSP Dylaki 16. OSP Krasiejów 41. OSP Krzyżowa Dolina 3. OSP Pustków 11. OSP Schodnia 53. OSP Szczerzyk 22. Stan osobowy i techniczny. OSP Antoniów 16 strażaków, samochody Nissan Tirano 2, Star 244. Dwie łodzie, dwie przyczepy do przewozu łodzi, trzy silniki zaburtowe, trzy agregaty prądotwórcze, pięć pomp, cztery aparaty do ochrony dróg oddechowych, trzy pilarki do drewna, jedna piła do betonu i stali. OSP Chowie. 21 strażaków, samochód Star 266, dwie pompy, dwa agregaty prądotwórcze, dwie pilarki do drewna. OSP Dylaki, 17 strażaków, samochód Star 244, dwie pompy, jeden agregat prądotwórczy, jedna pilarka do drewna. OSP Krasiejów, 24 strażaków, samochód Star 244, Mercedes GCBA 432, 5 pomp, 2 agregaty prądotwórcze, 5 pilarek, defibrylator AED. OSP Krzyżowa Dolina, 21 strażaków, samochód Star 244, 3 pompy, 1 agregat prądotwórczy, 3 pilarki do drewna, 1 pilarka do stali. OSP Pustków, 13 strażaków, samochód Mercedes 709D, 1 pompa, 1 agregat prądotwórczy, 1 pilarka do drewna. OSP Schodnia, 28 strażaków, samochody Lublin, 3-5, Ford 2-5D, Magirus Deutz, Scania 340, 4 pompy, 7 agregatów prądotwórczych, 6 pilarek do drewna, dwie pilarki do metalu, jeden zestaw ratownictwa drogowego ciężki. OSP Szczedrzyk, 21 strażaków, samochody Star 266, Ford Transit, 4 pompy, 3 agregaty prądotwórcze, 5 pilarek do drewna. Jeden zestaw ratownictwa drogowego, jedna pilarka do betonu, 4 aparaty do ochrony dróg oddechowych, jeden defibrylator AED. Stan realizacji wniosku zawarty w protokole z 9 września 2015 roku. OSP Antoniów, zakupiono łódź do ratownictwa wodnego. W budżecie nie uwzględniono zakupu przyczepy do przewozu pompy wysokiej wydajności. Wystąpiono do aglomeracji opolskiej o środki finansowe w ramach programu Solidarni wobec zagrożeń na rozbudowę remizy. OSP Chobie, wyremontowano dach całego budynku remizy łącznie z częścią po sklepie. Przystąpiono do adaptacji pomieszczeń po sklepie dla potrzeb OSP. OSP Dylaki, w najbliższym czasie zaplanowano wymianę obecnego pojazdu na nowszy. OSP Krasiejów, zabezpieczono w 2018 roku środki finansowe na projekt modernizacji remizy. Wystąpiono z wnioskiem do aglomeracji opolskiej o środki finansowe na dobudowę i modernizację boksu na sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu Solidarni wobec zagrożeń. OSP Krzyżowa Dolina, przebudowano boks garażowy, zakupiono dwa aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych. OSP Pustków, zakupiono nowe oświetlenie alarmowe samochodu, zakupiono sprzęt ochrony osobistej strażaków. OSP Schodnia. Strażacy są ubezpieczani na wypadek udziału w szkoleniach, w zabezpieczaniu imprez masowych, innych imprez i wykonywanych prac. Rozwiązano problem współgospodarowania z salą sportową.
dokonano remontu pojazdu Magirus. OSP Szczedrzyk zakupiono sprzęt ochrony osobistej ratowników, dwa ubrania specjalne i cztery pary butów. Sprawa przepukiwania sieci hydrantowej została przekazana do PGKiM. Prowadzi tę czynność firma zewnętrzna. Brak jej potrzeby. OSP Antoniów, brak pomieszczenia na biuro zarządu. OSP Hobie. Potrzebne są środki finansowe na adaptację pomieszczeń pod sklepie dla potrzeb OSP. OSP Delaki. Zakup nowego pojazdu młodszego. Obecny ma 36 lat. OSP Krasiejów. Pilna potrzeba remontu dachu. Zakup nowego pojazdu miejsce stara 214. OSP Krzyżowa Dolina. Potrzebne są środki na remont remizy. Wymiana posadzki. OSP Pusków. Zakup odzieży ochronnej dla strażaków. OSP Wschodnia. Zakup odzieży ochronnej dla strażaków, 4 komplety, 4 hełmy. OSP Szczedrzyk. Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Strażacy oprócz wyjazdów do zdarzeń zabezpieczają imprezy sportowe, festyny, akcje charytatywne oraz inne przedsięwzięcia wraz z ostatnim świętem Mostu i Żeliwa. Za co składam serdeczne podziękowania także prezesom i komendantom jednostek OSP za możliwość uczestnictwa w posiedzeniach sprawozdawczych na przełomie kilku ostatnich lat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania w związku ze stanowiskiem przedstawionym przez Pana Przewodniczącego? Ja chciałem spytać, to się łączy ze stanowiskiem, czy coś jest, co jest z tym programem, o którym Pan Przewodniczący czytał w stanowisku, Solidarni wobec zagrożeń. To jest realizowane dalej, czy na jakim etapie jest? Panie Sekretarz, proszę.
To znaczy porozumienie, które podpisały gminy wchodzące w skład tego porozumienia, funkcjonuje i na te zapisy. Natomiast część inwestycyjna tego wniosku, który był wtedy przygotowywany, na chwilę obecną nie jest realizowana, dlatego że aglomeracja nie pozyskała na to jeszcze środków. Była mowa, że jeżeli zostaną zabezpieczone środki w Brukseli na kontrakt wojewódzki, to ten wniosek będzie realizowany z tego. Nie stało się tak. W tej chwili myślą o funduszach norweskich. Wiem, że w najbliższych dniach aglomeracja wystąpi do gmin o sprecyzowanie, uaktualnienie tych wszystkich zapisów stanów, które były w 2016 roku, podpisywaliśmy, kiedy był składany wniosek, jakie mamy stan bieżący, jakie zapotrzebowanie. W tej chwili zwrócą się o aktualizację tych dokumentów. Na chwilę obecną nie ma środków na realizację tej części inwestycyjnej, ale samo porozumienie funkcjonuje.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania w związku ze stanowiskiem? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska Komisji Ochrony Środowiska jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż stanowisko Komisji Ochrony Środowiska zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Zarządzanie kryzysowe w gminie. Informuję, iż Komisje Rewizyjna oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zapoznały się z informacją dotyczącą zarządzania kryzysowego w gminie. Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisja Budżetowo-Gospodarcza wypracowały wspólne stanowisko. Proszę Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Pana Marcelego Biskupa, o odczytanie stanowiska.
Wspólne stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w temacie zarządzania kryzysowego w gminie Ozimek. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołuje burmistrz. W jego skład wchodzi kadra kierownicza Urzędu Miasta i Gminy oraz Inspektor do Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej. Organem wykonawczym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest stały dyżur, który uruchamia wojewoda lub burmistrz. Stały dyżur uruchamiany jest 2-3 razy w roku w ramach ćwiczeń. Najbliższy termin ćwiczeń planowany jest w czasie 9-10 października 2018 roku wraz z uruchomieniem akcji kurierskiej. Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbywają się na polecenie burmistrza w zależności od potrzeb. Ostatnie miało miejsce w dniu 25 lipca 2018 roku w związku ze skażeniem wody w Uzinku. Z 11 OSP naszej gminy 4 są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pozostałe jednostki, tak jak Chobie, Gielaki, Pustu i Krzyża Dolina, realizują zadania na poziomie podstawowym. Obok sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP, a niezbędnego w sytuacjach kryzysowych, w posiadaniu jest 3000 worków na piasek, 5 plandek zapewniających pokrycie powierzchni 200 m kwadratowych. W przypadku potrzeby użycia większej ilości materiałów i sprzętu możliwe jest pozyskanie z bazy obrony cywilnej w Lubuszycach w ramach programu Razem Bezpiecznie. Natomiast w kwestii bazy noclegowej część jednostek OSP planowana jest do ewentualnego zapewnienia noclegu dla osób potrzebujących. Są to Schodnia z halą sportową Antoniów Szczedrzyk, w Łozinku szkoła nr 1, gdzie planowane jest rozwinięcie miejsc mieszkalnych. Urząd Miasta Gminy dysponuje 20 łóżkami polowymi. W ramach programu Razem Bezpiecznie możliwe jest pozyskanie dodatkowych łóżek z bazy obrony cywilnej w Lubuszycach oraz sąsiednich gmin. Taki wariant był ćwiczony w 2016 roku w czasie ćwiczeń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Dostarczono wówczas 40 łóżek do OSP Antoniów. System powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności. System ten jest oparty na systemie alarmowania jednostek OSP gminy i składa się z 9 syren w remizach i jednej na dachu szkoły nr 3 w Łozinku. Wszystkie można uruchomić zdalnie z Urzędu Gminy oraz stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. W tym roku ma być uruchomiona syrena na budynku Urzędu Miasta i Gminy. W ostatnim czasie poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców Wschodniej i Pustkowa przed zalaniem i podtopieniami. Dzięki pozyskaniu pompy wysokiej wydajności, która mieści się w OSP Antoniów oraz dzięki usprawnieniu śluzy na wejściu Brzoziny do Małej Panwi. Co do sygnałów, co dane sygnały alarmowania będą znaczyć dla ludności? Napad, skażenie, nalot, atak terrorystyczny, pożar, huragan, smog i inne. Jak się zachować, gdzie się ukryć? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania w związku z przedstawionym stanowiskiem? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wspólnego stanowiska Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z Komisją Budżetowo-Gospodarczą jako stanowiska Rady wraz z zawartymi w nim wnioskami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że wspólne stanowisko dwóch komisji zostało przyjęte jako stanowisko Rady jednogłośnie. Punkt 8. Sprawozdanie burmistrza ze swojej działalności, w tym informacja o podmiotach gospodarczych w gminie. Proszę burmistrza Ozimka pana Jana Labusa o przedstawienie sprawozdania.
No, to sprawozdanie powiedzmy za trzeci kwartał będzie takie niepełne, bo mamy dopiero połowę miesiąca ostatniego miesiąca kwartału, więc myślę, że do końca roku mamy jeszcze 3 miesiące i 2 tygodnie, także jest jeszcze czas na realizację pewnych rzeczy. Jeżeli chodzi o przetargi, to z 7 sierpnia ogłoszono przetarg na realizację projektu e-Urząd rozwój cyfrowych usług poprzez zakup i wdrożenie e-usług, zakup sprzętu oraz szkoleń. To jest część 2, 3 i 4 tej i dotyczy to zakupu macierzy dyskowej, tabletów do obsługi e-rady i aplikacji e-rada. I w tym tygodniu zostaną podpisane umowy z wykonawcami. 24 lipca rozstrzygnięto przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy, odpowiedzialności cywilnej gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi. Wygrała tutaj firma Kompensa Towarzystwo Ubezpieczeń Oddział Katowice za kwotę 74 920 tysięcy złotych. Umowa została zawarta na okres do 31 marca 2020 roku. Jeżeli chodzi o projekty, 28 marca został złożony wniosek do programu rozwoju obszarów wiejskich na przebudowę centrum Szczedzika. Jest on cały czas w ocenie merytorycznej. Termin rozstrzygnięcia konkursu jest wrzesień 2018. W ostatnich dniach też przyszło, że jeszcze trzeba tam coś pozmieniać. Jutro jedziemy w tej sprawie właśnie do tej komisji rozstrzygającej. 14 września złożyliśmy wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwanych setynówek. Wniosek dotyczy przebudowy ulicy Sportowej Krótkiej Księdza Kałuży w miejscowości Ozimek na kwotę 1 634 823 tysiące złotych. Tutaj staramy się o dofinansowanie 50/50, czyli 817 tysięcy dofinansowania i 817 tysięcy wkładu własnego. Termin zakończenia oceny przewidywany jest na listopad 2018 roku. To dotyczy przede wszystkim tych ulic, gdzie w czasie burz jest zalewane i tutaj dość długo trwały przygotowania do tej przygotowania dokumentacji. No zobaczymy, co się wydarzy. Dzisiaj słyszałem, że ogromne pieniądze idą na drogi gminne, więc myślę, że po prostu zrealizuje te swoje zapowiedzi przedwyborcze i również nam zostaną przyznane pieniądze. Jest. No, ale ogromne miliardy zapowiedzieli, że idą na tego typu cele, więc złożyliśmy wniosek, będziemy czekać na rozstrzygnięcie. 18 maja złożono wniosek do lokalnej grupy rybackiej Opolszczyzna na remont pomieszczeń po dawnej pizzerii w Domu Kultury. Wniosek na kwotę 352 tysiące i tutaj staramy się o dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy. Wkład nasz wtedy byłby 152 tysiące. Trwa obecnie ocena merytoryczna i planowane rozstrzygnięcie konkursu jest w październiku 2018 roku. Kolejną rzeczą jest, że kolejne 45 dzieci z klas od 1 do 3 z naszej gminy od września realizuje kurs pływania. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą Umiem Pływać. Tutaj nasz wkład gminy jest 20 tysięcy złotych. W trakcie realizacji jest projekt Aktywni Uczniowie z czeskim miastem partnerskim Rymarzów. W ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad z programu Interreg 5A Polska, Czeska Republika Polska. W zeszłym tygodniu mieliśmy gości właśnie w szkole w Rymarzowie oraz mieliśmy tych gości w Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie przedstawiono im zarys naszego samorządu, pokazano film z uroczystej sesji. Myślę, że takie przekazanie takich informacji, jak zobaczyli, że również potrafimy gdzieś za granicą odznaczyć ich tam ludzi, bo akurat z Rymarzowa mamy cztery osoby, które są naszymi honorowymi obywatelami. To było dla nich takie miłe zaskoczenie, szczególnie dla tych młodych ludzi. W miesiącu sierpniu została podpisana umowa na dofinansowanie projektu kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. I tutaj w ramach tego projektu zostaną zakupione pojemniki do segregacji w szkołach i w miejscach publicznych. Odbędzie się też piknik ekologiczny bez sztucznych ogni. Gdzieś to się stało źle odebrane. Także zrobimy ten piknik. Wydane zostaną ulotki, foldery edukacyjne. Wideoklip też zostanie nagrany. Oraz zostaną zakupione gry do przedszkoli.
Wartość projektu jest prawie 120 tysięcy złotych. Tutaj dofinansowanie mamy w kwocie 76 tysięcy. W październiku rozpoczniemy realizację tego projektu. Z inwestycji, które zostały zakończone, to w lipcu zakończono remonty nawierzchni dróg gminnych, m.in. ulicy Brzozowej w Krasiejowie, ulicy Słonecznej w Grodźcu, ulicy Jakuba i Turawskiej w Dylakach, w części Ogrodowej w miejscowości Wschodnia Nowa i ulicy Polnej Wschodni oraz ulicy Olimpijskiej w miejscowości Szczedrzyk. Do końca września zostanie zakończona termomodernizacja budynku publicznego numer 2 w Ozimku, czyli przedszkola numer 2 w Ozimku w ramach projektu programu operacyjnego województwa opolskiego z aglomeracji opolskiej. I tutaj całkowity koszt po przetargu wynosił 2 miliony 152 tysiące złotych. Z tego dofinansowania otrzymaliśmy 1 185 tysięcy złotych. Do końca października zostanie też zakończony remont pomieszczeń w żłobku wraz z wyposażeniem i przybędzie 15 nowych miejsc i w tym momencie żłobek będzie dysponować 95 miejscami. Do 8 października kolejne zadanie z budżetu obywatelskiego, o którym dzisiaj mówiliśmy, Ozimka, będzie zrobiony plac zabaw przy szkole podstawowej numer 3 za kwotę około 50 tysięcy złotych. Na bieżąco realizowane są zadania inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Między innymi już jest oddana do użytku altana w Chobiu, chodnik i ogrodzenie na placu zabaw w Dylakach. W zakresie oświetlenia wykonano projekt oświetlenia ulicy Kolejowej w Ozimku od ulicy Brzeziny aż do ulicy Danieckiej. Jest to bardzo duży projekt. Jest dokumentacja przygotowana i za chwilę powiem coś więcej. W zakresie utrzymania dróg wykonano następujące remonty. Chobie ulica Kuziory to jest wykonanie, pamiętamy, gmina Zębowice przekazała nam 50 tysięcy, żeby tą inwestycję zrealizować i została ta ulica wykonana. To jest ten kawałek tej inwestycji, która została zrobiona w Grodźcu razem z powiatem oleskim, opolskim i gminą Zębowice i naszą gminą. Że ten odcinek ulicy Tartacznej jest zrobiony, to musiała być ta jedna ulica też zrobiona w ramach tego projektu. I zostało to wykonane, oddane do użytku wszystko i rozliczone. W Ozimku wybudowano parking przy ulicy Sikorskiego między budynkami 7 i 8. Tutaj mieszkańcy przychodzili do mnie na interwencję, żeby takie miejsca parkingowe wybudować. No i na tyle, ile przepisy pozwoliły, na tyle miejsc tam wykonaliśmy. Remonty wykonywano na bieżąco remonty dróg powiatowych metodą typu PACER. Remont nawierzchni również był w ulicy w Krzyżowej Dolinie przy ulicy Polnej. Jedna część była, Rada Sołecka przeznaczyła część pieniędzy na remont tej nawierzchni, a reszta poszła z budżetu gminy. Wykonano nawierzchnię na wjazdach do odnóg, te odnogi ulicy Robotniczej i to też wspólnie ze Funduszem Sołeckim, który został przez wioskę czy tamtą część Ozimka przeznaczony na tą inwestycję. W zakresie projektów dróg wykonano projekt i remont ulicy Krótkiej w Ozimku.
No tam minimalnie żeśmy poprawiali, ale przede wszystkim chodziło o projekt ulicy Krótkiej, który składaliśmy do Setynówki. I mamy też również projekty na ulicy Niwki w Krasiejowie, ulicy Częstochowskiej 2 w Grodźcu, ulicy Łąkowej w Szczedrzyku oraz Technicznej Wschodniej. Tutaj jeszcze niektóre drogi jeszcze są w trakcie uzgodnień. Robimy też, realizujemy kolejne zadanie, projekt budowy parkingu przy ulicy Lipowej w Ozimku. Ten parking tu jest niezbędny, jest realizowana, dokumentacja jest zrobiona w tej chwili i wtedy będziemy wiedzieć dokładnie ile to wyniesie. 17 września ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia. W pierwszej kolejności idą, były przeznaczone pieniądze na oświetlenie i po prostu robiliśmy dokumentację, żeby te pieniądze zostały, poszły do przetargu. Czyli tyle punktów przygotowaliśmy, że według kosztorysów obejmie ten przetarg. I tu między innymi mamy wschodni na ulicy Polnej, dwa słupy w Dylakach, ulica Turawska, dwa słupy. Wiadomo, wszystko idzie w tej chwili w LEDach. W Dylakach ulica Turawska, jedna lampa. Dylaki ulica Jeziorna, dwa słupy. I wschodnia ulica Długa, jeden słup, jedna lampa. Termin składania ofert, przetarg został ogłoszony i termin składania ofert jest 2 października 2018 roku i po wyłonieniu wykonawcy tych zamówień, tych pojedynczych lamp na podstawie artykułu prawa zamówień publicznych, artykułu 67 prawa zamówień publicznych, będzie robiona jeszcze w tym roku ulica Kolejowa. I ta budowa ulicy Kolejowej, to tak jak powiedziałem, to jest duży zakres inwestycji, długo trwało przygotowanie dokumentacji i obejmuje ona budowę 27 punktów oświetleniowych. Łącznie będzie lamp 29, bo tam gdzieś na słupach będą podwójne lampy, także tutaj nie będę Państwa informował o tych rzeczach, bo jest w każdym razie ogłoszony przetarg i inwestycja leci. Do końca roku mamy, tak jak powiedziałem, ponad 3 miesiące. Myślę, że uda się to zrealizować. Jeżeli chodzi o pieniądze w budżecie na remizy strażackie, to tutaj, tak jak pani sekretarz powiedziała, czekaliśmy dość długo na odpowiedź pana Kielara, na jakim etapie ich jest, ale nie czekając na to zleciliśmy opracowanie dokumentacji w Krasiejowie za kwotę 7000 zł i przede wszystkim na wykonanie koncepcji modernizacji budynku i inwentaryzacji, tak? I tą dokumentację będziemy mieć 31 października 2018 roku i tutaj po dokonanej inwentaryzacji zostaną podjęte dalsze kroki. Być może jakieś większe wyjaśnienia przyjdą w tym czasie z Opola, dotrą do nas, jak poproszą o te nasze potrzeby zaktualizowane, jak pani sekretarz powiedziała, być może wystąpią do tego funduszu norweskiego. To samo dotyczy boksu garażowego w Antoniowie. No, tylko tu też w budżecie jest określony boks garażowy, a cały czas jest mowa o pomieszczeniach biurowych też. Także w budżecie zapis jest boks garażowy i tutaj będziemy starać się ten boks też rozpatrzeć. No. Jeżeli chodzi o świetlicę Grodziec, też 35 tysięcy tam jest przeznaczone na poddasze. W tym tygodniu zostanie opracowany kosztorys robót, a następnie wyłoniony zostanie wykonawca. Termin realizacji do końca tego roku. Z takich wydarzeń, które się działy w lipcu i sierpniu i w części września, powiem tak, że 29 czerwca wyjechaliśmy do Heinsberga na Dni Partnerstwa.
2 lipca byliśmy już na sesji nadzwyczajnej tutaj w gminie Ozimek. Oficjalnie w sobotę 7 lipca otwarliśmy ten park dla młodzieży zbudowany na Orliku z budżetu obywatelskiego za kwotę prawie 50 tysięcy złotych. W 7-8 lipca odbył się festyn z dinozaurem w Krasiejowie. 14 lipca odsunięto pamiątkową tablicę w Antoniowie upamiętniającą strażaków, którzy działali w tej jednostce, bo jednostka ta obchodziła 90 lat swojego istnienia. 21 lipca w Grodzcu odbył się turniej piłkarski Grodziec Cup. 23 lipca były uroczystości odpustu świętego Liboriusza w Krzyżowej Dolinie. 24 lipca odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Ozimek. Byliśmy też na święcie policji 25 lipca i 27 i 28 lipca festyn sportowy w Antoniowie. Sierpień. Od sierpnia odbyły się Dni Przerowa, czyli naszego kolejnego partnerskiego miasta. Byliśmy na tych dniach Przerowa. 14-15 sierpień odbyły się odpusty szczedrzyckie. 15 sierpnia warsztat mechaniczny firma Rako, działająca przy ulicy Dworcowej w Ozimku, obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. Byłem w imieniu wszystkich, myślę, i tutaj radnych i złożyć życzenia dobrej pracy tego zakładu i także uczestniczyliśmy też w tej, było zaproszenie, więc byliśmy. 16 sierpnia odbyło się w urzędzie przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla wszystkich 8 jednostek OSP z terenu gminy Ozimek. Przekazany sprzęt został zakupiony dzięki środkom otrzymanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz z Funduszu Sprawiedliwości. Złożony przez gminę wniosek uzyskał opinię pozytywną i został zaakceptowany i gmina otrzymała na te środki 45 tysięcy, przy czym nasz wkład był praktycznie minimalny, bo 1% to było 460 zł. Straż Ochotnicza Wschodni, Krasiejowie i Szczedrzyku otrzymały defibrylatory AED oraz detektory napięcia prądu. Ponadto jednostka w Szczedrzyku otrzymała zestaw uniwersalnych podpór i kliniów do stabilizacji pojazdów, a pozostałe jednostki OSP zestawy ratownictwa medycznego PSP R1. W dniach 21 sierpień i 25 sierpień do 25 sierpnia już po raz trzeci nasze zespoły z Domu Kultury Diament, Delement i Super Mums miały okazję zaprezentować się na Mistrzostwach Świata w Pradze i tam również gmina dopłaciła do wyjazdu tych mażoretek i do uczestnictwa w tych Mistrzostwach Świata. 26 sierpnia odbył się jubileusz 500-lecia parafii w Krasiejowie. Natomiast we wrześniu, też wrzesień rozpoczął się od pikniku charytatywnego przy szkole podstawowej. Numer 3, gdzie przede wszystkim było to, wiadomo, piknik charytatywny, ale pokazały się straże, więc zainteresowanie młodych dzieci i rodziców było duże. Również w tym dniu nasza sąsiedniej gminy Straż w Zębowicach obchodziła 130-lecie. Jest to jedna z najstarszych straży chyba w naszej okolicy, tutaj najbliższej okolicy, która powstała. Byłem na tym spotkaniu i bardzo ciekawie opowiadano czasem o wyjazdach, właśnie jak pożary były w Grodzcu jeszcze przed wojną. To można było trochę historii tam posłuchać, że uczestniczyli w tych pożarach w naszej gminie. Zresztą do dzisiaj tak jest. Była tam również zaproszona jednostka z Chobia. 2 września odbyły się dożynki wiejskie w Szczedrzyku.
2 września również odbyły się dożynki wiejskie wschodnie, w których uczestniczyliśmy. 3 września nastąpiło oficjalne przywitanie nowej pani zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Ozimku. Jest nią pani aspirant Dagmara Gierczak. Co prawda już dłużej jest w Ozimku, ale oficjalnie było to wszystko, odbyło się dopiero 3 września. 7-9 wrzesień w kolejnym naszym mieście partnerskim były uroczystości Dni Leśnictwa, Drzewiarstwa i Myślistwa w Rymarzowie. Również uczestniczyliśmy w tej uroczystości. Byli przedstawiciele Rady Miejskiej z panem przewodniczącym. Byłem też ja, ale krótko, bo inne obowiązki były jeszcze w tym czasie. 8-9 wrzesień w Ozimku odbyło się Święto Mostu i Żeliwa. Również 9 września na Jura Parku odbył się kolejna edycja biegu Jura Run 2018. Uczestniczyło 150 osób. Jak zawsze, ciekawe, dużym zainteresowaniem cieszył się ten bieg. 10 września zgodnie z pan prezydent powiedział, że zaczniemy czytać, rozpoczynamy narodowe czytanie i takie czytanie odbyło się w Dylakach i czytane w tym roku jest Przedwiośnie. 14 września realizowany był projekt polsko-czeski, spotkanie naszych uczniów z Rymarzowa ze Szkołą Podstawowej nr 1. I w ostatni miniony weekend odbyły się dożynki wiejskie w Dylakach i dożynki wiejskie w Bieszczyniku. I tutaj chciałbym powiedzieć tak, że w ostatnim czasie odbywały się również dożynki wojewódzkie i dożynki powiatowe. W tych dożynkach uczestniczyła nasza korona z miejscowości Dylaki, która wygrała zarówno w kategorii dożynek wojewódzkich, jak i dożynek powiatowych. I chciałem na ręce pani sołtys oraz wszystkich mieszkańców, którzy przygotowywali tą koronę, ten, nie wiem jak to nazwać, majstersztyk. To cudo, bo z ziarenek zrobić ogromną koronę to jest ogromny wyczyn. Myślę, że tutaj pani Barbarze Starzyckiej należy się wyróżnienie, które na pewno przekaże mieszkańcom.
Na pewno zobaczyła, to już wszyscy na siebie słyszeli. Myślę, że godnie reprezentowaliśmy naszą gminę, no i nasze Dylaki. Dziękuję ślicznie.
I to wszystko.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie dotyczące sprawozdania pana burmistrza? Radna pani Aldona Kozul, proszę.
Tak króciutko chciałam się burmistrza zapytać, bo nie usłyszałam, a było to w sprawozdaniu odnośnie budżetu obywatelskiego i jednego projektu oświetlenia na Korczaka tego chodnika łączącego.
Proszę włączyć mikrofon, proszę bardzo.
Tam zostało do zrobienia 3 lampy i to prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie skończone.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Panie burmistrzu, z zadowoleniem przyjąłem tę informację, że został ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia. Może te ceny będą co nieco niższe niż to, co stwierdziła komisja rewizyjna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na ostatniej sesji, może przedostatniej sesji tutaj była informacja o tym, że policja zwróciła się o jakąś działkę pod budowę nowego komisariatu policji. Chciałbym się dowiedzieć.
Najmocniej pana przepraszam, to przeniesiemy do spraw różnych, tutaj natomiast tylko bezpośrednio do sprawozdania burmistrza jeszcze, jeśli można. Dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania w związku ze sprawozdaniem pana burmistrza? Radny pan Marcel Biskup, proszę.
Ja tylko to mogę być zadowolony z tego faktu, że dwa lata temu zgłosiłem informację, że pierwsza edycja biegu Jura Ram przebiegała przez torowisko, a w zeszłym roku i w tym roku już zostało to ominięte i zawodnicy czuli się bezpiecznie, swobodnie, bez stresu mogli uczestniczyć w tym biegu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To co, przechodzimy w takim razie do następnego punktu. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu z sesji z 25 czerwca 2018 roku? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu numer 52/18 z sesji Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 25 czerwca 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Informuję, że obradujemy w zmniejszonym składzie, ponieważ obrady opuścił radny Zygmunt Olbryt. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż protokół numer 52/18 z sesji Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy Miasta Ozimku 25 czerwca 2018 roku został przyjęty większością głosów, 11 głosów za przy jednym wstrzymującym się. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołu z sesji nadzwyczajnej z 2 lipca 2018 roku? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu numer 53/18 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku w dniu 2 lipca 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, iż protokół numer 53/18 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 2 lipca 2018 roku został przyjęty większością głosów, 10 głosów za, przy 2 wstrzymujących się. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do protokołu z sesji nadzwyczajnej z 23 sierpnia 2018 roku? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu numer 54/18 w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 23 sierpnia 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, iż protokół numer 54/18 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ozimku odbytej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 23 sierpnia 2018 roku został przyjęty jednogłośnie. Punkt. Kolejny, 10. Informacja o załatwieniu sprawy przyłączenia do kanalizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Ja rozumiem, że wprowadzenie tego punktu pan radny Andrzej Staś, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, 20 sierpnia 2018 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku, ale też do mojej wiadomości, wpłynęło pismo młodego małżeństwa, które sobie wybudowały dom przy ulicy Rzecznej Wschodniej. Tutaj nie, ja może nie będę cytować wszystkiego, bo to strata czasu, jak ktoś chce, mogę udostępnić. Zresztą w biurze rady też jest ten egzemplarz. No i po prostu dom jest zbudowany, sieć ciśnieniowa idzie w ulicy, natomiast im tutaj, i tu są kopie dokumentów, przedsiębiorstwo komunalne, mimo że wcześniej wyraziło zapewnienie dostawy wody odbioru ścieków bytowo-gospodarczych, czyli w grudniu 2015 roku, to w maju bodajże, dokładnie w maju odmówiło przyłączenia. Proszę Państwa, ja otrzymując to na drugi dzień zwróciłem się do burmistrza, podkreślam, nie do PGKiM-u, do burmistrza Ozimka, nie opisując tutaj, z wnioskiem o spowodowanie niezwłocznego przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Burmistrz się uznał za niewłaściwego do załatwienia tej sprawy i skierował to do PGKiM-u. PGKiM odpowiedziało, ja wczoraj odebrałem odpowiedź, że przede wszystkim, biorąc powyższe pod uwagę wniosek radnego pana Andrzeja Staś o spowodowanie natychmiastowego przełączenia nieruchomości należących do państwa, Czech pozostawiamy bez rozpatrzenia jako osoby niewłaściwe do złożenia takiego wniosku. Tak, w tym wypadku jestem niewłaściwy, bo zwracałem się do burmistrza o spowodowanie tego. Ale jednak tu wyjaśniono i konkluzja jest tutaj taka. Korzystając z zapisów uchwalonych przez Radę Miejską Ozimka Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie budowy rzędu kanalizacyjnego, ten gminy PGKM zapewni po spełnieniu przez wnioskodawcę znanego w warunkach technicznych budowę odcinka tłocznego sieci oraz instalację przydomowej przepompowni ścieków do połowy 2019 roku. Ja uznałem, że działanie PGKM-u, stwierdziłem, było działaniem skandalicznym. Pan prezes odpowiada, działanie PGKM w powyższym zakresie było i jest zatem działaniem uzasadnione racjonalne, a określenie jego działaniem skandalicznym, niestosowne, a z pewnością krzywdzące. Otóż ja tego skomentuję, uważam, że ani moje określenie nie jest niestosowne, ani nie jest krzywdzące. Jaką mamy sytuację? Młode małżeństwo sobie wybudowało dom. Mieli zapewnienie, wybudowali dom i się okazuje, że po pewnym czasie nie zostali przyłączeni do, raczej odmówiono, teraz już jest informacja, że to zostało. Ja mam tak, dlaczego się tą sprawą też, która wpłynęła, natychmiast złożyłem wniosek. Uważam, panie burmistrzu, że takiej sytuacji w ogóle nie powinno być. Nawet jeżeli tam, potem tam jest, że jakieś błędy młodzi ludzie popełnili, ale to myślę, że należało się nad tą sprawą pochylić. Należało się pochylić, a nie tam odsyłać od Anasza do Kajfasza. Myślę, że to był jakiś akt desperacji, zwrócenie się tutaj do Rady Miejskiej. Pytanie, panie burmistrzu, pytanie jest takie, czy gmina Ozimek wspiera budownictwo mieszkaniowe, wspiera młodych ludzi, czy też chodzi o to, żeby ci ludzie tutaj na tym terenie nie budowali. Dobrze, że jest ta deklaracja pana prezesa, że to po 2019 roku sprawa zostanie załatwiona. Ale ja osobiście uważam, że nie wpływa to, panie burmistrzu, korzystnie, pomijając wszystkie tam inne zapisy, korzystnie na wizerunek gminy i całym szacunkiem pana burmistrza. Jeszcze raz podkreślam. Mimo, że ja jestem osobą niewłaściwą, mimo, że pan się uznaje za osobę niewłaściwą, to myślę, że jednak tutaj konkluzja jest taka, że sprawa zostanie załatwiona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłasza się prezes PGKiM-u, pan Mirosław Wiciek. Proszę.
Staram się krótko i rzeczowo, bo pan radny Andrzej Staś przytoczył w pewnym skrócie myślowym to, co się w tym zakresie wydarzyło, natomiast pominął pewnie niechcący istotne elementy, ale tak szczerze mówiąc, to poprzednia dyskusja w dużej części, akurat nie w tym przypadku, chyba wyjaśniła powody tego, w jakiej sytuacji jest spółka gminna ze względu na nieprzegłosowywanie środków proponowanych przez pana burmistrza, które umożliwiają realizowanie inwestycji poza spłatami zobowiązań inwestycyjnych i realizacją dużego projektu inwestycyjnego. Ja myślę, że to już wyjaśniłem. Przy okazji, panie przewodniczący, jeśli w czymś wystąpiłem ponad dyscyplinę, to przepraszam, postaram się sam zdyscyplinować, ale to są emocje w dobrej wierze.
To ja od razu ad vocem. To nie chodziło o dyscyplinę, tylko nazwałbym to ogólnym obyciem. Dziękuję.
Proszę, to wolałbym nie ciągnąć tego wątku z racji tego, że poczuję się, że tak powiem, urażony zastrzeżeniami co do mojego ogólnego obycia i wolałbym tego wątku nie kontynuować, jeżeli pan pozwoli. Dobrze?
Proszę bardzo, natomiast nie wyraziłem się na temat pańskiego ogólnego obycia.
I teraz tak, do rzeczy. Proszę państwa, zacznę paradoksalnie od końca, że trochę się zgadzam z panem radnym Andrzejem Stasiem, natomiast z całą pewnością na wizerunek, jeśli chodzi o nie tylko młodych, ale jakichkolwiek ludzi, którzy inwestują w naszej gminie, na pewno wpływa to, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań. Wszystkie oczekiwań nigdy, trzeba być bardzo bogatą miną, ale z całą pewnością część oczekiwań jesteśmy w stanie spełnić w sytuacji, w której przy ogromnej determinacji pana burmistrza gmina przynajmniej częściowo wywiązuje się ze starych zobowiązań, które, nie zapominajmy, nie będę tego już jak mantrę powtarzał, wpływają na możliwość realizacji nowych inwestycji. A w związku z tym to z całą pewnością wpływa na wizerunek, że z jednej strony próbujemy te środki przekazywać na różne pewnie potrzebne rzeczy, zapominając o spłacie zobowiązań i realizowanych projektach, a z drugiej strony próbujemy pokazywać, że PGKiM czegoś nie robi, co gdzieś kiedyś w stosunku do czego kiedyś wydał warunki. Proszę państwa, teraz do rzeczy. Przede wszystkim w międzyczasie oczywiście najważniejsze jest w tym to, że akurat pan burmistrz się nad tym pochylił, uznał się niewłaściwym, stąd też musiałem panu radnemu Andrzejowi Stasiu odpowiedzieć, tak jak odpowiedziałem, ale od razu wiedząc o tym, o co przecież widać, o co chodzi w tym piśmie, o wyjaśnienie tematu, opisałem obszernie ten przypadek, zresztą tak naprawdę pewnie nieodosobniony. Proszę państwa, jak się tworzy plan inwestycyjny, bierze się, jak państwo pewnie doskonale wiecie, wiele czynników, a przede wszystkim zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody, kierunki rozwoju gminy, istniejące plany zagospodarowania przestrzennego itd., itd. W 2015 roku obowiązywał inny plan, w 2018 obowiązuje inny plan i ten plan ulicy Rzecznej nie obejmuje. Oczywiście od razu powiem, że w planie są również zapisy ogólne mówiące o budowie odcinków kanalizacji czy wodociągów na terenie gminy. Natomiast nie mógł go, biorąc pod uwagę potrzeby gminy, brać pod uwagę. Pomimo, że jak pan radny bardzo słusznie zauważył, jest tam odcinek ciśnieniowy, dlatego że priorytetem zgodnie z ustawą są tereny objęte planem zagospodarowania przestrzennego, a tych terenów jest tyle, że siłą rzeczy ani ta spółka, ani przy najlepszej państwa woli i najbardziej bogatym budżecie nie bylibyśmy w stanie w ciągu najbliższych lat zapewnić budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na wszystkich terenach, które są objęte planem. A w związku z tym w pierwszej kolejności plan i tam, gdzie są wydane decyzje o warunkach zabudowy. Natomiast, proszę państwa, to nie może być bezterminowe. Dlaczego? No z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że jeśli przy konstruowaniu planu bierze się pod uwagę warunki techniczne wydane wcześniej, czyli tak zwane zapewnienie dostawy wody bądź odbioru ścieków, no to bierze się pod uwagę te, które są aktywne. Dlatego, że bardzo często jest tak, to jest zawsze wszędzie, nie tylko u nas, że wydaje się warunki, a ktoś gdzieś nie buduje albo zaczyna budować dużo później. Po to zakreśla się warunki techniczne, żeby wiedzieć, gdzie w pierwszej kolejności należy tego typu inwestycje wykonywać. Po wydaniu tych warunków w 2015 roku okazało się, że z różnych względów wschodnia nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, na którym prawdopodobnie trwają prace, a z trzech posesji tylko jedna ma aktywne, czy miała w tym momencie aktywne warunki techniczne i nie jest to posesja państwa przesympatycznych skądinąd Czech, którym te warunki techniczne wygasły półtorej roku temu. Wygasły również z tego względu i tutaj zdecydowaliśmy z panem burmistrzem i z radnym panem Elisem, żeby się nad tym pochylić, nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniałomyślni, bo bądź co bądź zarządzamy środkami publicznymi, tylko po to, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie pomimo błędów ze strony wnioskodawców, co się często zdarza. Nie będę tu wchodził teraz w annały techniczne, natomiast w przypadku, kiedy istnieje sieć ciśnieniowa, trzeba posadowić przydomową przepompownię ścieków. Żeby posadowić przydomową przepompownię ścieków na terenie odbiorcy, on musi z nami, on, a nie my, bo nie władamy tym terenem, uzgodnić warunki i miejsce i posadowienia. Ci państwo tego nie zrobili, ale to nie jest tak, że ktoś literalnie się tego przyczepił. Tak często jest. Często są wydawane warunki komuś, kto w ogóle później inwestycji nie podejmuje. W związku z tym, że tutaj oni rzeczywiście mogli się poczuć, delikatnie mówiąc, niekomfortowo, zdecydowaliśmy, żeby się temu przyjrzeć. Natomiast impulsem do tego przede wszystkim było zapewnienie ze strony pana burmistrza, że postara się te opóźnione środki znaleźć. A jak już wcześniej mówiłem, każda złotówka, każde 100-200 tysięcy pozwala nam robić inwestycje bieżące. A w związku z tym takie zapewnienie spowodowało, że przyjrzeliśmy się temu jeszcze raz. Spotkaliśmy się z tym państwem, wyjaśniliśmy im, po czym nas poinformowali, że nie wiedzieli o tym, ale no, często tego typu sytuacja ma miejsce, że mieli tego typu rzecz uzgodnić i dowiedzieli się również od nas, że ulica Rzeczna, która wcześniej pewnie planem była objęta, dzisiaj objęta nim nie jest, dlatego że są inne uchwalone przez państwa potrzeby. W tym znalazł się duży projekt kanalizacji Pustku Wschodnia, którego w 2015 roku nie było. Termin, tak już teraz pokrócie, termin 2019 został zakreślony dlatego, że ci państwo sami nas poinformowali, że wcześniej tego nie potrzebują. A teraz jeszcze jedna ważna informacja. Proszę państwa, ta inwestycja Pustków Wschodnie, zresztą generalnie inwestycje na terenach wiejskich nie są tanie. W sytuacji, kiedy to zagęszczenie ludności jest nieduże, to koszty są znaczne. A w związku z tym, tak mniej więcej na palcach licząc, przy projekcie Pustków Wschodnia Zimek, ten, który teraz jest realizowany, gdzieś mniej więcej 3000 zł kosztuje włączenie jednej osoby. To dużo. Gdyby to było miasto, to by to było pewnie 500, 600, 700 zł. Natomiast posadowienie przydomowej przepompowni od 10 tysięcy zł zwyż. To obciąża taryfy. A w związku z tym proszę się nie dziwić, że priorytetem dla nas nie jest posadawianie przepompowni przydomowych na jedną posesję za 10-12 tysięcy zł na terenach, ja wiem, rozbudowane zdanie, na terenach nieobjętych planem inwestycyjnym, które z tego planu inwestycyjny ze względu na nieaktualne warunki techniczne wypadły. W związku z tym jednym z elementów spotkania, w którym brał udział pan burmistrz i radny Elis, z racji tego, że pan Marek Elis gdzieś tam ze wschodnią się jak gdyby zajmuje, zaproponowaliśmy tym państwu, co zostało wstępnie zaakceptowane, natomiast umówiliśmy się, że się z nami skontaktują, jeszcze tego nie zrobili, to spotkanie było niedawno, żeby wyrazili zgodę na posadowienie tej przepompowni na swoim terenie, tak jak to mieli w tych nieaktualnych już od półtorej roku warunkach technicznych, równocześnie wyrażając zgodę na ewentualne zasilenie posesji obok. Co to powoduje? To powoduje, że jak nie mamy pieniędzy, to nie robimy jednej przepompowni za 10 tysięcy w taryfach dla jednej posesji, tylko przynajmniej na dwie. Obniżamy ten koszt do 5 tysięcy złotych. W związku z tym duży szacunek, że tak powiem, dla tych ludzi za determinację, zaangażowanie. Przy okazji powiem, że tutaj zwykłego trybu odwoławczego, bo na początku ja jestem z całym szacunkiem, każdy z mieszkańców może się spotkać z radnym, z przewodniczącym, z burmistrzem, natomiast tryb odwoławczy jest następujący. Prezes Rada Nadzorcza Wody Polskie. Oczywiście nie ma sensu doprowadzać przy tego typu drobnych sprawach do tego typu sytuacji. Ważne, że temat jest załatwiony i od razu mówię, nie będzie to jakiś tam precedens do tego typu sytuacji, dlatego że jeśli my nie jesteśmy w stanie z braku środków na bieżące inwestycje realizować wielu rzeczy, to nie za każdym razem nie za każdym razem będziemy w stanie pozytywnie odpowiedzieć na tego typu warunki. Jeszcze jedną rzecz istotną powiem tutaj pan radny Andrzej Staś to podniósł, natomiast ja tylko przypomnę, że w rejonach, gdzie istnieje sieć ciśnieniowa, z technicznego punktu widzenia należy uznać, że jej nie ma, dopóki się nie posadowi przepompowni. Obrazowo powiem w ten sposób, jak jest sieć kanalizacyjna, grawitacyjna, to
odległość od sieci może być około 200 metrów i dopiero wtedy koszt zrównuje się z posadowieniem przepompowni. Żeby była sprawa przydomowej. Żeby się włączyć do sieci tłocznej, to trzeba posadowić przepompownię. W związku z tym będziemy się na pewno wszelkimi siłami starali te koszty obniżać, aczkolwiek w planie inwestycyjnym mamy jakąś ilość przydomowych przepompowni przyjętą i z tego względu, wiedząc o tym, że władze gminy myślą aktywnie o tym, jak spółkę zasilić, żeby miała środki na inwestycje bieżące, podjęliśmy decyzję, żeby wytłumaczyć, a przy okazji spróbować uzgodnić z tymi państwem, żeby wyrazili zgodę dla bliżej nieokreślonych sąsiadów na odbiór, bo przydomowa przepompownia jest w stanie odebrać z 3-4, no ale siłą rzeczy bardzo często z powodów lokalizacyjnych to jest jedna bądź dwie przepompownie. Jeszcze raz powtórzę tylko, proszę Państwa, nie jesteśmy, że tak powiem, na pewno bezbłędni. Po to jest tryb odwoławczy. Ja nie mówię, że w tym przypadku, ale możemy popełnić błąd. Robimy tysiące rzeczy i po to ktoś, kto dostaje warunki odmowne, może przyjść i powiedzieć, ja dostałem warunki odmowne. Tutaj z jakichś powodów Państwo zdecydowali się na taki tryb zamiast na bezpośrednim. O tym też rozmawialiśmy, ale nic się takiego naszym zdaniem nie wydarzyło. Natomiast to uchrania przed popełnieniem błędu albo inaczej. To daje możliwość naprawienia błędu. Po to takie odwołanie jest. Czyli dostałem pozytywne, teraz mi dajesz odmowne. Dlaczego? Wtedy siadamy, przyglądamy się temu jeszcze raz. W tym przypadku sytuacja wygląda troszkę inaczej, ale mogą takie, proszę Państwa, sytuacje występować. I na sam koniec, przepraszam za długą powiedź, chciałem, żeby tutaj wyjaśnić cały kontekst. Jest na pewno, dlaczego ja o tym mogę nie wiedzieć, jest na pewno wydane mnóstwo warunków technicznych, które w planie inwestycyjnym są nie wzięte pod uwagę. A to dlatego, że przepisy się zmieniały, wydające warunki się zmieniali i kiedyś wydawano warunki na przykład bez zakreślania terminu realizacji. Proszę Państwa, ja Państwu powiem, już kończę, Panie Przewodniczący, że teraz przyszedł Pan, z którym się dogadaliśmy, wykonamy w rozsądnym terminie ten fragment sieci, który umożliwia jemu przyłączenie z 2009 roku. Natomiast tam nie zakreślono terminu. I bardzo często tak jest. Państwo sami wiecie o tym, że ktoś zaczął budowę, wyjechał gdzieś tam do Niemiec albo za granicę. Teraz nie można budować wszędzie tam, dlatego się te warunki zakreśla. Ale przyznaję też w którymś momencie jedną rzecz, że tam, gdzie możemy, to będziemy się starali zwrócić uwagę komuś, że on już te terminy poprzekraczał i ja teraz nie mogę posadowić 3 czy 4 przepompowni za 40 tysięcy w ulicy, która nie jest objęta planem, bo za tyle to ja jestem w stanie wybudować przełącze wodociągowe albo kanalizacyjne w rejonach, w których to zagęszczenie jest większe. A kończąc już powiem, akurat dobrze się stało, że te dwa tematy się skompilowały, bo też macie Państwo możliwość, żeby zobaczyć, jaki wpływ ma nieprzekazywanie środków na stare zobowiązania, na realizację nowych. Akurat w tym przypadku to nie ten przypadek. Ale to na przykład oznacza, proszę Państwa, że o ile mam nadzieję załatwimy to pozytywnie, to też oznacza, że w tego typu ulicy, która na przykład była objęta planem, a teraz nie jest, nie będzie z automatu warunków pozytywnych, dlatego że w tym planie jest mnóstwo innych rzeczy. To, co mój wielki poprzednik planował na lata tam bodajże ostatnio 14-18, to jest w dużej części zrealizowane. W dużej części nie i nie przechodzi do kolejnego planu z automatu. Ja jeszcze raz przepraszam, mam nadzieję, że wyjaśniłem kompleksowo. Dziękuję bardzo.
Oczywiście tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, Panie Prezesie, że gdyby te wyjaśnienia trafiły przed napisaniem odmowy do tych Państwa, to tej całej dyskusji tu by nie było.
Jeśli Pan pozwoli, ja też zwróciłem uwagę swoim pracownikom, bo naprawdę robimy sporo różnych rzeczy, żeby w tego typu przypadkach zwrócili uwagę, bo tacy Państwo często nie wiedzą, że najprościej jest napisać odwołanie od wydanych warunków, tak jak odwołanie od decyzji. Nie mam tutaj, jak gdyby uwag, wyjaśniłem to, poprosiłem też swoje służby, żeby w tych przypadkach reagować. Dość powiedzieć, że dzisiaj tylko i wyłącznie mieliśmy dwa przypadki, gdzie znowu z prawnego punktu widzenia możemy udzielić odmowy, bo dotyczy to budowy sieci na terenie objętym planie zagospodarowania, ale na której nie ma wytyczonej drogi. Proszę Państwa, Państwo proszę, żebyście zwrócili uwagę, urząd wydaje decyzję o warunkach zabudowy, że decyzje to często dotyczą, są powiązane z planem podziału. Co to oznacza? Ktoś przekształca hektar, na którym mają powstać 20 domków i super, ale nie można z automatu gwarantować budowy sieci, bo nie zbudowało się jeszcze innych do tego czasu, tych, które w planie już są. Gdyby było tych środków więcej, z pewnością byłoby łatwiej. W tej chwili z braku środków jesteśmy na pewno, to nie dotyczy tego przypadku.
Jasne, przepraszam. Panie prezesie, nie rozpatrujmy hipotetycznych możliwości, bo to nie jest sprawa tej sesji. Radny Andrzej Staś, proszę bardzo.
Panie prezesie, ja bardzo jestem zadowolony z pana wyjaśnienia. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że to, no, gdyby te warunki nie były w 2015 roku wydane, młodzi ludzie, a wielu być może z nas też by nie zwrócił uwagi, że jest jakiś termin. I jest kwestia jednak jakiegoś dotrzymania słowa. I tak jak mówił przewodniczący, gdyby te wyjaśnienia trafiły do tych młodych ludzi, pytanie, czy chciano z nimi rozmawiać, najważniejsze, że ta sytuacja się wyjaśniła, że jest to zapewnienie, a przede wszystkim, panie prezesie, tam obok jest jeszcze jeden dom już zasiedlony. Z tego co wiem, to oni sobie, mimo że w drodze idzie, tu przed nimi ta nitka ciśnieniowa, to oni podobno sobie szambo zbudowali, bo też nie ma, ale mówię podobno, tak słyszałem, czy tak jest. Więc już była, gdyby ta przepompownia powstała wcześniej, to już była szansa, że ona by się rozłożyła może i na ten budynek, gdzie jest szambo. Ważne, panie prezesie, że sprawa się wyjaśniła i została pozytywnie wyjaśniona. Pytanie, gdyby nie to, te pisma, czy by była tak załatwiona? Nie pytam, pozostawmy to bez odpowiedzi. A tak teraz nawiasem, panie prezesie, pan mówi, że pan krótko mówi, to a jak pan długo mówi, to...
To jest jeszcze dłużej.
No. Dziękuję.
I jeszcze koniecznie radna, może najpierw radna pani Aldona Koczur, a później oddam głos panu prezesowi.
Nie, ja tylko proszę państwa, ja ostatnio przecież byliśmy na komisji gospodarczej z ochroną środowiska i była pani w sprawie oceny planu zagospodarowania terenów i co powiedziała? Że niestety teraz są takie wytyczne, że nie dostanie się decyzji warunków o zabudowie, jeżeli nie dostanie dana osoba fizyczna oświadczenia z urzędu, że są przewidziane środki na infrastrukturę i właśnie na media. Jeżeli tego oświadczenia nie dostanie, to nie będzie mógł się budować.
Dziękuję bardzo i pan prezes Mirosław.
Bardzo króciutko, ja też dziękuję za wyrozumiałość i zrozumienie. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, bo od razu odpowiem na to, co pan Andrzej radny Staś mówił, że podobno tak tam jest. W tym przypadku akurat, o ile mi wiadomo, proszę państwa, też nie się rzeczy nie znam wszystkiego, bo zwróćcie też państwo uwagę, o tym nie powiedziałem, że często w momencie, kiedy ktoś występuje, zależy mu na czasie. I wydanie przez nas warunków, że my coś zrobimy za 2 lata, bo taki mamy akurat plan i możliwości, nie rozwiązuje problemów. Często, czasami się zdarza, że ktoś prosi, żeby wydać odmowę, bo jemu się śpieszy, a to mu umożliwia zabudowanie szamba albo przydomowej przepompowni. I tak mogło być w tym przypadku. Natomiast akurat to jest bardzo krótka ulica, w której w tej chwili inwestycja trwa i rozumowanie pana radnego że idzie w dobrym kierunku z tą może różnicą, że te posesje muszą ze sobą sąsiadować. A te akurat ze sobą nie sąsiadują i wtedy nie ma możliwości, żeby przyłączyć. Tam jest akurat taka sytuacja, że są państwo trzech, potem działka wolna i dopiero potem ta posesja, o której... Ale uwaga jest, że tak powiem, dziękuję za dopytanie, bo mogłem wyjaśnić krótko.
Dziękuję również. Przechodzimy do punktu 10. Możemy przejść, tak? Sprawy... Do punktu 11. Sprawy różne i organizacyjne. 3 lipca 2018 roku do wiadomości Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła odpowiedź z upoważnienia burmistrza Ozimka. Zastępcy burmistrza Ozimka pana Zbigniewa Kowalczyka skierowana do przedstawiciela zarządu wspólnoty nr 71 w Ozimku. Czy chcą państwo, żeby przeczytać, czy do wglądu w biurze rady? Do wglądu, dobrze, dziękuję. 6 lipca 2018 roku wpłynęło zarządzenie zastępcze wojewody opolskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy w Ozimku. Ulicy 20-lecia położonej w Ozimku nadano nazwę Romana Dmowskiego. 11 lipca bieżącego roku zarządzenie zostało przesłane radnym. Myślę, że nie musimy tego czytać. Czy państwo się zgadzają?
9 lipca 2018 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Rady Miejskiej w Łozinku wpłynęła skarga prokuratora rejonowego w Opolu dotycząca zaskarżenia w całości uchwały nr 15/90/15 Rady Miejskiej w Łozinku z 30 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Całość sprawy przekazano pani radczyni. Ach, przepraszam, do pana Klimasa poszła sprawa. Tak jest, prowadzi sprawę kancelaria notarialna pana Norberta Klimasa z Ozimka. 20 lipca 2018 roku za pośrednictwem Rady Miejskiej w Ozimku przekazano radnemu Janowi Karpie akta sprawy dotyczące postępowania wyjaśniającego w zakresie działalności samorządu województwa opolskiego w sprawie nieuregulowania stanu prawnego gruntów zajętych wodami cieku Białka w miejscowości Grodzie Zmichów, gmina Ozimek. Sugestia nieoficjalnie jest taka pana zastępcy burmistrza Zbigniewa Kowalczyka, żeby te dokumenty przekazać z powrotem do gminy i gmina będzie występować z nimi gdzieś dalej. Czy państwo się z tym zgadzają? Kto jest za tym, by te dokumentacje przekazać do gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czyli Rada zdecydowała, by przekazać te dokumenty panu burmistrzowi. W głosowaniu nie brał udziału pan Marceli Biskup, który opuścił salę. A ty jesteś, Marceli? Najmocniej przepraszam, pan Marceli Biskup jest na sali, tylko mi się schował zupełnie. 20 lipca wpłynęło pismo z upoważnienia wojewody opolskiego, dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru dotyczące uchwał w sprawie wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Czy odczytać państwu, czy do wglądu? Pismo stanowi swego rodzaju przestrogę, że należy przestrzegać finansów publicznych i że nie podjęliśmy uchwały obniżającej panu burmistrzowi pensji. No ale my nie rozmawiamy o innych gminach, tylko o naszej. 27 czerwca 2018 roku do wiadomości Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła odpowiedź z upoważnienia burmistrza Ozimka, zastępcy burmistrza pana Zbigniewa Kowalczyka, skierowana do mieszkańca sołectwa Szczedrzyk, dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk. Czy chcą państwo, żeby odczytać, czy zobaczą państwo w biurze rady? W biurze rady, dziękuję. 1 sierpnia 2018 roku do Rady Miejskiej w Ozimku doręczono prawomocne orzeczenie WSA w Opolu i dokonano zwrotu akt dotyczących uchwały nr 36/226/17 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020. Sąd odrzucił skargę. Sprawę przeczytaliśmy, omawialiśmy na jednej z poprzednich sesji. 13 sierpnia 2018 roku do wiadomości Rady Miejskiej w Ozimku burmistrz przekazał pismo wysłane wojewodzie opolskiemu dotyczące realizacji przepisów ustawy dekomunizacyjnej w zakresie obowiązku zmiany nazwy ulic. Czy chcą państwo, żeby przeczytać, czy do wglądu w biurze rady? Proszę państwa, do wglądu w biurze rady, dobrze. 16 sierpnia 2018 roku wpłynęło z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pismo dotyczące skargi na działalność kierownika Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. Poprosiłem radcę prawnego o przygotowanie opinii, czy pismo jest skargą i czy rada jest właściwa do rozpatrzenia skargi. 28 sierpnia skarżący wycofał skargę. 20 sierpnia 2018 roku wpłynął wniosek o pomoc przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców Sołectwa Wschodnia. Wniosek ten omawialiśmy, więc myślę, że nie musimy go czytać. Czy tak? 24 sierpnia 2018 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Ozimku
od wojewody opolskiego analiza oświadczeń majątkowych burmistrza i przewodniczącego rady. Analiza nie wykazała naruszeń przepisów prawa. Sierpnia 2018 roku wpłynęło pismo dyrektora Domu Kultury w Ozimku dotyczące zaproszenia radnych na przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Dom Kultury w Ozimku. 31 sierpnia 2018 roku z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła kopia pisma mieszkanki sołectwa Kresiejów, nazwanego skargą w zakresie zarzutu dotyczącego sposobu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w Ozimku. Prosiłbym o odczytanie tego pisma policji. Proszę o odczytanie tego pisma policji panią wiceprzewodniczącą Aldonę Guść.
Na podstawie artykułu 231 ustawy z dnia 14 czerwca 60 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego w załączeniu zgodnie z właściwością przesyłam kopię pisma pani Svitlany Rudniska z dnia 5 sierpnia 2018 roku w zakresie zarzutu dotyczącego sposobu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w Ozimku. Informacja dla skarżącego o ochronie danych osobowych. Na podstawie artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że administratorem pani danych osobowych jest komendant wojewódzki policji w Opolu z siedzibą przy ulicy Korfantego 2, Opole. Komendant wojewódzki policji w Opolu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych kontakt Korfantego 2, Opole. Dane inspektora ochrony danych zamieszczone zostały na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej. A to nic więcej nie ma.
Proszę Państwa, dostaliśmy z Komendy Policji takie pismo, które było skierowane do Komendy Policji. Natomiast mały fragment, ja zaraz Państwu ten fragment przeczytam. Mały fragment, pismo jest takie czterostronicowe, prawda? Mały fragment tego pisma dotyczy naszego ośrodka integracji. Jest to fragment taki, jest to w zasadzie zdanie, proszę posłuchać. A o opiece społecznej w gminie Ozimek, z którą on powinien współpracować, to nie mam słów, bo jest beznadziejna. Nic ich też nie interesuje, trzy wykrzykniki. I to jest wszystko, co dotyczy. I to pan komendant policji przysłał nam jako skargę. I poprosiłem panią mecenas o wydanie opinii. I prosiłbym jeszcze panią wiceprzewodniczącą o odczytanie opinii pani mecenas.
Stan faktyczny. Mieszkanka Krasiejowa złożyła do Komendy Wojewódzkiej w Opolu pismo nazwane skargą dotyczące zasadniczo skargi na funkcjonariusza policji. W treści uzasadnienia pisma wyraziła niezadowolenie z działalności opieki społecznej na gminie Ozimek. Podniosła, że nie mam słów, bo jest beznadziejna, nic ich też nie interesuje. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu w dniu 31 sierpnia 2018 roku przekazał pismo Radzie Miejskiej w Ozimku jako skargę. Celem rozpatrzenia według właściwości to jest stosownie do treści artykułu 231 KPA w zakresie zarzutu dotyczącego sposobu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w Ozimku. Podstawy analizy ustawa KPA. Analiza prawna. O rzeczywistości treści żądania zawartego w piśmie złożonym do organu administracji publicznej nie decyduje jego tytuł nadany przez stronę, ale rzeczywista treść pisma. Analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że skarżąca w swoim piśmie wyraziła niezadowolenie z działalności tutejszego Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozinku. W myśl artykułu 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Znamiennym jest, iż niezadowolenie skarżącej nie dotyczy konkretnych działań lub zaniechań. Stawiane zarzuty są ogólnikowe i nie są związane z imiennie wskazanymi pracownikami jednostki organizacyjnej gminy. Nie dotyczą również wprost jej kierownika. Niewątpliwie mieszkanka wyraziła jednak niezadowolenie z działalności tutejszego ośrodka, co można i należy odczytać jako wyraz nienależytego wykonywania w jej ocenie zadań przez tę jednostkę. Z tej perspektywy przedmiotowe pismo prawidłowo zostało zakwalifikowane przez komendanta jako skarga. Standardem obowiązującym w szeroko rozumianej procedurze administracyjnej, w tym także jednoinstancyjnym postępowaniu ze skargi powszechnej, jest dążenie do obiektywnego rozpatrzenia skargi przez organ wyższego stopnia lub organ sprawujący nadzór nad organem podległym, którego zadań lub działalności dotyczy skarga. W literaturze prawniczej i orzecznictwie podnosi się, iż ustawodawca w artykule 229 KPA uzależnia właściwość do rozpatrzenia skarg od rodzaju sprawy lub charakteru zadań wykonywanych przez organ, którego działalność jest przedmiotem skargi. Zatem skoro skarga dotyczy działalności ośrodka w Ozinku, za którego działania i prawidłową realizację powierzonych zadań odpowiada kierownik tej jednostki, przedmiotowa skarga winna być rozpatrywana jako skarga na kierownika ośrodka w Ozinku. Zaś do rozpatrzenia skargi na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z artykułem 229 punkt 3 KPA właściwa jest Rada Gminy. Z uwagi na fakt, iż skarga dotyczy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w gminie Ozimek, właściwym organem do jej rozpatrywania jest Rada Miejska w Ozinku. Wnioski. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu prawidłowo, to jest zgodnie z przepisami, zakwalifikował podanie mieszkanki Krasiejowa jako skargę dotyczącą sposobu funkcjonowania ośrodka w Ozinku i przekazał ją tutejszej Radzie jako organowi właściwemu do jej rozpoznania.
Tak, dziękuję bardzo. I musimy, proszę Państwa, zdecydować, czy naszym zdaniem jest to skarga, czy też to skarga nie jest. Proszę bardzo, Pani Mecenas, proszę.
Chcę zwrócić uwagę, że to orzecznictwo gdzieś tam generalnie wskazuje na to, że jakby my jesteśmy związani tym zakwalifikowaniem, czyli przyjmuje się, że skoro inny organ ocenił, że to jakby jest skarga, to ten organ, który to przyjmuje, praktycznie no, nie ma możliwości. My jesteśmy tutaj związani, inaczej powinniśmy się wdać w spór co do jakby kompetencyjny. No ale tu nie ulega wątpliwości, że pani jakieś niezadowolenie jednak wyraziła, nie? Czyli generalnie można było powiedzieć, że to, że inny organ, który też jest traktowany jako fachowy, tak to zakwalifikował i ocenił, to praktycznie nie ma możliwości też innej oceny.
Proszę Państwa, skarży się na ośrodek integracji, się skarży ogólnie. Natomiast pytanie mam takie, bo my oczywiście mamy możliwość zagłosowania, że to nie jest skarga. Nikt nam tego zabronić nie może. Tylko pytanie moje jest takie, co potem będzie? Czy co się będzie działo, jeśli zagłosujemy, że to nie jest skarga? Bardzo proszę o mikrofon.
Postępowanie to skargowe jest postępowaniem jednoinstancyjnym i jakby z tej perspektywy jej jakby można powiedzieć nie służy odwołanie do wojewody czy coś takiego. Natomiast trzeba od tej sytuacji odróżnić formalno jakby prawny brak działania organu, czyli ktoś do nas skierował skargę, a ona nie została rozpatrzona. I tutaj jakby na tę bezczynność w tym zakresie, jeżeli pani będzie chciała, to może się na przykład skarżyć na bezczynność organu, który nie podjął stosownych działań. W mojej ocenie ta skarga, tak jak napisałam, jest dosyć ogólnikowa, nie stawia konkretnych zarzutów co do funkcjonowania ośrodka. Pani kierownik może się tutaj jak gdyby wypowiedzieć w tym zakresie i generalnie nikt nie mówi, że ta skarga jest zasadna. No, tutaj jak jeżeli Państwo uważacie, że zarzuty są ogólnikowe, nie znajdują potwierdzenia, może trochę jest z tym pracy, no ale jest to skarga, jest jakieś niezadowolenie i ewentualnie może być do tego odpowiednie rozstrzygnięcie w Wysokiej Rady.
Jasne, dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy, czy jeszcze ktoś chciałby głos zabrać, czy przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania w takim razie. Obrady opuścił radny Henryk Libera. Głosujemy w 10 osób. Czy Rada Miejska w Ozimku uznaje pismo mieszkanki Stolectwa Krasiejów jako skargę w zakresie zarzutu dotyczącego sposobu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozimku, za którego działania i prawidłową realizację powierzonych zadań odpowiada kierownik tej jednostki? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Rada uznaje, że pismo mieszkanki Sołectwa Krasiejów jest skargą. 9 osób głosowało za, 2 osoby były przeciwne. Teraz, czy Rada Miejska uznaje się jako właściwa do rozpatrzenia powyższej skargi? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przegłosowaliśmy, że Rada jest właściwa do rozpatrzenia skargi. W takim razie pani mecenas przekazujemy skargę Komisji Rewizyjnej, tak? Tak. Kto z Państwa jest za tym, by skargę przekazać do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W takim razie większością głosów zdecydowaliśmy, że skarga trafi do Komisji Rewizyjnej. Radny pan Andrzej Staś, proszę.
Chcę tylko zauważyć, że Komisja Rewizyjna jest w trakcie planowej kontroli, a mamy już tylko do końca kadencji jedną sesję. Inaczej. Ja chciałem
tylko na to zwrócić uwagę. Ale mamy owszem jedną sesję, ale mamy bardzo dużo dni do końca kadencji jeszcze. 11 września 2018 roku do wiadomości Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło z firmy Axbud System spółka z OO odwołanie od decyzji dotyczącej prośby o redukcję kosztów za odprowadzanie ścieków. Czy chcą Państwo, odczytamy pismo. Mamy jeszcze też wyjaśnienia PGKM. Nie chcą Państwo odczytać. Do zapoznania się w Biurze Rady w takim razie. 17 września 2018 roku do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo sekretarz gminy Ozimek pani Barbary Durkalec dotyczące zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 roku. Informuję, iż radni otrzymali pismo na maila oraz do skrytek. Ja rozumiem, że będziemy o tym rozmawiać w przyszłości. Czy w takim razie, pani sekretarz, czy my mamy tutaj teraz wydać opinię swoją pozytywną albo negatywną? Bo wszyscy radni otrzymali.
Pismo zostało skierowane do rady, do radnych, żeby ewentualnie na maila wysłali swoje opinie, bo pismo od starosty jest skierowane do burmistrza do zaopiniowania. Do tej pory było praktykowane tak, że i radni się ustosunkowywali, wysyłaliśmy wspólnie odpowiedź. Prawdopodobnie w tym roku też pójdzie taka sama, że się nie zgadzamy z uchwałą.
Tak, pan radny Staś?
Myślę, że wszyscy się zapoznali. Jeżeli mogę zaproponować, to proponuję tutaj przegłosować opinię pozytywną. Poddać pod głosowanie, jeżeli tu nie ma przeszkód prawnych, pani mecenas. No to proponuję tutaj poddać pod głosowanie opinię pozytywną i mielibyśmy sprawę, jeżeli zostanie
przegłosowane. Oczywiście, oczywiście. W takim razie, proszę państwa, kto jest za tym, by pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Informuję w takim razie, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Rady Miejskiej większością głosów. 18 września 2018 roku do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo burmistrza Ozimka informujące o podjętych krokach w związku z zakończoną procedurą kontrolną w sprawie prawidłowości ustalania i pobierania renty planistycznej. Czy odczytamy pismo? Tak, zajmowaliśmy się tym wielokrotnie. Myślę, że warto to pismo odczytać. Proszę bardzo panią wiceprzewodniczącą, proszę o odczytanie tego pisma.
W nawiązaniu do przeprowadzonego audytu wewnętrznego w temacie prawidłowość ustalania i pobierania renty planistycznej oraz weryfikacji 846 aktów notarialnych wpływających do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w latach 2013-2018 pod względem ustalania i pobierania renty planistycznej informuję, co następuje. Zespół kontrolny powołany zarządzeniem burmistrza Ozimka z dnia 13 lutego 2018 roku w terminie od 13 lutego do 30 kwietnia 2018 roku zweryfikował 846 aktów notarialnych, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku pod względem ustalania i pobierania renty planistycznej. Dnia 30 kwietnia został przedstawiony raport z przeprowadzonych czynności. Z raportu wynikało, iż 10 z 846 aktów notarialnych podlegających weryfikacji nie zostało właściwie sprawdzonych pod względem naliczenia opłaty planistycznej. To jest, nie została ustalona i pobrana renta planistyczna. Po zapoznaniu się z raportem wystosowałem pismo do pracownika odpowiedzialnego za przedmiotowy zakres o złożenie wyjaśnień co do zaistniałej sytuacji. Pracownik nie zgodził się z uwagami zespołu kontrolnego. W związku z powyższym wystąpiłem do audytora wewnętrznego o przeprowadzenie czynności doradczej wobec tych 10 aktów notarialnych. Audytor wewnętrzny w wyniku zakończonej czynności doradczej potwierdził stanowisko zespołu kontrolnego, że dokonane zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie sprzedaż nieruchomości objętych przedmiotowymi planami zagospodarowania przestrzennego wpłynęły na konieczność naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na przestrzeni lat 2013-2017. Dotyczy to 10 z 846 sprawdzonych aktów notarialnych z lat 2013 5 aktów notarialnych, 2014 2 akty notarialne, 2015 1 akt notarialny, 2016 1 akt notarialny, 2017 1 akt notarialny. 2018 wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia renty planistycznej. W wyniku czynności doradczej dokonano porównania oddziaływania obecnych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do poprzednio obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione działania skutecznie przyczyniły się do zmiany przeznaczenia oraz wartości danych nieruchomości. W szczególności powyższe dotyczyło nieruchomości wskazanych w przedmiotowych aktach notarialnych, a wymienionych w treści czynności doradczej. W toku badania wskazano, że w latach 2013-2016 w stosunku do aktów notarialnych wymienionych w przedmiotowej czynności, a dotyczących sprzedaży nieruchomości, stwierdzono, że nie wszczynano z urzędu postępowania z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, to jest nie ustalono wysokości opłaty planistycznej należnej gminie Ozimek. Wobec powyższych informacji wystąpiłem do radcy prawnego o opinię, jakie dalsze kroki prawne mogę podjąć w stosunku do stwierdzonych w dokumentach kontrolnych nieprawidłowości. Równolegle podjąłem kroki w celu oszacowania wysokości należności pieniężnych, które nie wpłynęły do gminy z tytułu nieustalenia opłaty planistycznej dotyczącej powyższych aktów. Z poważaniem burmistrz Ozimka Jan Labus.
Dziękuję bardzo. Czyli sprawa jest jak gdyby na finiszu, tak? I kolejna sprawa, którą również długo zajmowaliśmy się. 18 września 2018 roku do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo burmistrza Ozimka w sprawie popełnionych błędów projektowych oraz projektantów zadania pod nazwą przebudowa budynku Domu Kultury w Ozimku. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą o odczytanie tego pisma.
Informuję, że w miesiącu sierpniu i wrześniu 2018 roku otrzymaliśmy dokumenty z Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzające w jednoznaczny sposób winę projektantów w zakresie zgłoszonych przez nas usterek dotyczących wyżej wymienionego zadania. W związku z powyższym, po dokonaniu analizy aktualnej sytuacji w przedmiotowej sprawie, zostaną podjęte stosowne kroki prawne wobec projektantów wyżej wymienionego zadania. Z poważaniem burmistrz Ozimka Jan Labus.
Dziękuję bardzo. Informuję, iż w referacie spraw obywatelskich i organizacyjnych są do wglądu zarządzenia burmistrza Ozimka. W sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok z 28 czerwca oraz z 9 lipca, 20 sierpnia i 27 sierpnia. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok z 29 czerwca oraz 9 lipca, 24 lipca, 7 sierpnia, 27 sierpnia, 31 sierpnia bieżącego roku. W sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2018 rok z 25 czerwca, 4 czerwca, 19 lipca, 2 lipca, 7 sierpnia bieżącego roku. Oraz zarządzenie dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku nr 11 przez 2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie dostosowania do uchwały nr 52/344/18 Rady Miejskiej w Ozimku z 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Zgłasza się radny pan Andrzej Staś, proszę.
Ja już to pytanie zadałem, ale teraz jeszcze powtórzę. Do burmistrza Ozimka zwróciła się policja w sprawie działki na nowy komisariat policji. I czy udało się coś załatwić, czy na jakim etapie ewentualnie jest ta sprawa, czy udzielono policji jakiejś odpowiedzi? Bardzo bym prosił o udzielenie informacji.
Dziękuję. Zgłasza się zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk. Proszę.
Szanowni Państwo, to jest dość trudny temat. Policja chciała 35 arów. To jest dość duża działka. My jakby w naszych zasobach nie mamy takiej działki. Proponowaliśmy im inne rozwiązania. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że jakby w naszej ocenie znaleźliśmy rozwiązanie dla nich. To jest działka niedaleko stacji kolejowej, jest naszą własnością i w nowym planie zagospodarowania przestrzennego jest możliwość ewentualnie zrobienia tam komisariatu. W związku z tym powierzchnia by mniej więcej odpowiadała temu. Niestety trzeba czekać, aż uchwalimy plan.
Bo obecnie, w obecnym planie tam nie ma takich możliwości. Na dniach jakby odpiszemy policji, jakie mamy plany i będziemy z nimi rozmawiać, czy im to pasuje, bo myśmy już im proponowali kilka różnych rozwiązań, które jakby nie pasowały policji, prawda? W związku z tym mamy nadzieję, że to jest jedyna już w naszej ocenie możliwość, jaką możemy im zaproponować. Miejmy nadzieję, że oni to przyjmą i uznają, że to jest dobre miejsce.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Staś, proszę.
I myślę, że to ostatnie pytanie. Przede wszystkim, panie burmistrzu, mój pan, sprawa jest trudna, no ale trafiła na takiego fachowca jak pan, więc na pewno będzie załatwiona. Panie burmistrzu, na stronie, ja to akurat drukowałem 31 sierpnia 2018 roku ze strony powiatu opolskiego. Tytuł, który tam jest, duże pieniądze, które łączą. I jest informacja, że 50 milionów złotych będzie kosztowała budowa ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów Bike and Ride w 8 gminach należących do aglomeracji opolskiej. Chrząstowice, Kąpercice, Lewin Brzeski, Łupniany, Pruszków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa. Starosta Opolski Radny Glakwa zaznacza, że jest to kontynuacja pierwszej części projektu. Dzięki niemu zbudowano ścieżki rowerowe, które połączyły Popielów z Suścicami wzdłuż drogi wojskowej 357, S2 parkingi Bike and Ride przez głównych przystankach autobusowych do Brzeni Wydzin Popielowie. Powstała również wkładka pieszo-rowerowa wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w Krasiłowie. Panie burmistrzu, no a czemu w tej grupie nie ma gminy Ozimek?
Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby odpowiedzieć? Pan burmistrz Zielonawóz, proszę. Pani sekretarz, proszę bardzo.
Dlatego, że gmina Ozimek uczestniczyła w rozmowach z miastem Opolem. Opole zaprosiło nas i gminy sąsiednie do realizacji. Wtedy państwo pamiętają, myśmy zgłosili tą ścieżkę rowerową od granicy z gminą Chrząstowice do miejscowości Wschodnia. W momencie, gdy już przyszło co do czego, do składania wniosku, okazało się, że Opole praktycznie swoją część ma na całą alokację tego naboru. I odmówiło nam partnerstwa, wzięło do swojego grona tylko gminy te, które częściowo wchłonęły w ramach tych granic i w związku z powyższym gmina Ozimek nie zużyła, nie aplikowała o środki w ramach tego naboru.
No to bardzo przykra informacja, ale prawdziwa, tak. Proszę bardzo.
Ja już informowałem kiedyś, że ta inwestycja właśnie między nami była na około, między Dębską Kuźnią a Wschodnią, bo Wschodni w zasadzie przez cały Ozimek do granic leci. Miał być zupełnie inny sposób finansowania. Inwestycja była na 2 miliony, a pan prezydent Wiśniewski zmienił zasady praktycznie 50-50, więc uznaliśmy też, że nie stać nas na ścieżkę rowerową za 1 000 000 złotych. Lepiej te pieniądze przeznaczyć przez lasta. No jest na pewno to tam niebezpiecznie, ale uznaliśmy, że taki sposób finansowania nie jest dla nas korzystny. A i pan prezydent potem już odrzucił, bo tam różne warunki wychodziły, że dokumentacja była nie do końca przygotowana i w końcu nas skreślili, ale przede wszystkim warunkiem też było to, że sposób finansowania został zmieniony niż we wcześniejszych zapisach.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Staś w tej samej sprawie, tak?
Ale po tym, co słyszałem, z tego co wiem, Chrząstowice, Kąpercice, Lewin Brzeski, tu mam wątpliwości, ale Łubniany, Pruszków, Tarnów Opolski i Tułowice i Turawa są członkami aglomeracji opolskiej. Jeżeli jest inaczej, to proszę mnie z błędu wyprowadzić. I się... No dokładnie tak, dokładnie tak. I jakoś na aglomeracji się te gminy nie oglądały. Pewnie nie wiem, co czytałem, że to jest w ramach regionalnego programu operacyjnego. I w sumie 50 milionów złotych, z tego właśnie niemal 40 milionów złotych przekazał na ZTC Zarząd Województwa Opolskiego. w ramach właśnie regionalnego programu operacyjnego, a gminy Ozimek tutaj nie ma. I tu jestem zaskoczony całą tą sytuacją, że największa i najludniejsza gmina powiatu opolskiego nie współpracowała w tym zakresie, bo nawet ja to już odczytywałem, co tutaj starosta opolski Henek Lakwa. W końcu w tym powiecie mamy tutaj z naszego miasta panią wicestarostę. No jestem po prostu, panie burmistrzu, bardzo zawiedziony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy różne i organizacyjne? Radny pan Marceli Biskup.
Dziękuję. To pytanie zadałem na komisji ostatnio. Stan prawny odcinka rzeki, jeśli chodzi o gospodarkę, to odcinkiem na wysokości Huty do próg wodny Wyspa i pod mostem wiszącym, na jakim to jest etap, do kogo to należy, czy do Wód Wodnych, czy do Huty. Jak tak dalej pójdzie, to stanie się tam tama zwykła, przyjdą większe wody i wiadomo co dalej.
Dziękuję bardzo. Zastępca burmistrza pan Zbigniew Kowalczyk, proszę.
Szanowni Państwo, no teraz ten teren należy do Wód Polskich po prostu i oni powinni dbać o koryto rzeki. W związku z tym proszę pamiętać, że jak myśmy robili most, to myśmy to koryto wyczyścili. Ono było zrobione porządnie i wyczyszczone. No nie możemy bez przerwy za innych wykonywać, robić, prawda? To wszystko kosztuje.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze radny pan Marceli Biskup.
No ale panie zastępca burmistrza, ale możecie monitorować, pisać, dzwonić, ujść na spotkania i tak dalej, bo to trzeba interweniować. No,
oczywiście, że to robimy.
Dziękuję bardzo. Ja mam również jeszcze pytanie, ponieważ czytaliśmy pismo w związku z nieprawidłowościami projektowymi w Domu Kultury. Natomiast dowiedziałem się, że w remontowanym przedszkolu, które w dalszym ciągu jest remontowane, mimo że jest wrzesień, chodzą tam dzieci, okna można otworzyć tylko z drabiny. I panie wychowawczynie muszą mieć chyba badania do pracy na wysokościach.
Nie wiem skąd pan miał, ja właśnie chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, bo to rzeczywiście była duża inwestycja i w związku z tym chciałem podziękować przede wszystkim dyrekcji przedszkola i wszystkim nauczycielom i paniom z obsługi, bo bez nich nie udałoby się uruchomić. Nie,
panie zastępcy burmistrza, ja pytam
ja tylko powiem
konkretną rzecz. Co z tymi oknami?
Słyszę tutaj pierwszy raz to od pana, także do mnie nie dotarły takie informacje. W związku z tym zajmiemy się tym. Ale chciałem jakby na tym forum podziękować, bo bez tych państwa, bez dyrektora, bez obsługi, bez nauczycieli byśmy nie uruchomili tego przedszkola w tym czasie. To jest naprawdę potężne zadanie, a czasu, jak państwo wiecie, mieliśmy bardzo niewiele. Oczywiście, panie przewodniczący, zorientuję się i zobaczę.
Tak, to opinia przedszkolanek z tego przedszkola, które powiedziały, że bez drabiny nie otworzy się okna, ponieważ otwieranie jest tak wysoko, że się nie dostanie po prostu. Trzeba wejść na drabinę i z drabiny dopiero okno otworzyć.
Nie, sprawdzę to i przekażę państwu informację.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytania w sprawach różnych i organizacyjnych? Czy też już państwo nie mają pytań? Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji dziękuję wszystkim zebranym za udział i zamykam 55. sesję Rady Miejskiej w Ozimku.